zajmowanie miejsc. Zbliżamy się do rozpoczęcia sesji. No, przecież będę. Dzień dobry Państwu. Otwieram trzecią sesję Rady Gminy Nowosolna. Serdecznie witam panie i panów radnych, witam pana wójta, panią skarbnik, pana sekretarza. Chciałabym również powitać panią, która zaszczyciła nas swoją obecnością. Pani jest przedstawicielem z lokalnej grupy działania STER i pokrótce nam przedstawi temat na temat działania 413, ale to już szczegóły pani nam przedstawi w odpowiednim czasie. Chciałabym również powitać zaproszonych gości, panie dyrektorki szkół, pana dyrektora gimnazjum, pana radnego powiatowego również, panie i panów sołtysów oraz innych gości, którzy zaszczycili nas dzisiaj swoją obecnością. Pozwolicie Państwo, że usiądę. Stwierdzam kworum. Wszyscy radni są, więc podjęte dzisiaj uchwały. Aha, nie ma pana za 14, więc i tak jest kworum, stwierdzam, więc uchwały podjęte dzisiaj będą prawomocne. Teraz przystąpimy do ustalenia porządku obrad. Państwo radni otrzymali zawiadomieniami proponowany porządek obrad. Czy są jakieś propozycje dotyczące porządku obrad dzisiejszej sesji? Bardzo proszę. Jeżeli nie ma, to ja pozwolę sobie zmienić porządek obrad o punkt 5 w pierwszej pozycji rzymskiej. Po informacji wójta o działalności w okresie międzysesyjnym wystąpienie swoje, by tutaj miała pani z lokalnej grupy działania STER i by gdzieś około pół godzinki przedstawiła Państwu temat związany z działaniem 413, wdrażanie lokalnych strategii rozwoju i tutaj będzie tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Są to programy z tak zwanego PROW-u, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Czy radni wyrażają zgodę na taki proponowany przeze mnie dodatkowy punkt w porządku obrad? Jeżeli tak, to bardzo proszę o przegłosowanie porządku obrad dzisiejszej sesji zaproponowaną przeze mnie zmianą. Aha, proszę bardzo, pan Adamczyk.
Pani przewodnicząca, może jeszcze przyjęcie protokołu obrad. Punkt pierwszy, podpunkt 3. Przyjęcie protokołu obrad drugiej sesji. Proponowałbym też to przełożyć po wystąpieniu pani z Steru, prawda? Ze względu, mówię to, ponieważ większość nie zapoznała się z protokołem, a początek kadencji, żeby potem nie było niedomówień, kto za czym głosuje, prawda? A w międzyczasie mała będzie może przerwa, albo w międzyczasie każdy sobie by po prostu się zapoznał. No, bo uważam, że większość nie zapoznała się i chcę zapoznać się po prostu z tym.
Dobrze. Czy Państwo radni zgadzają się na tak przedstawiony porządek obrad? Tak, bo zwyczajowo dwa egzemplarze protokołu z poprzedniej sesji są wykładane przed otwarciem sesji i radni się z protokołami zapoznają. Więc jeżeli jeszcze nie wszyscy się zapoznali, myślę, że to jest słuszny wniosek. W związku z tym proponuję odczytać porządek obrad po zmianach. Tak, to będzie nie. To będzie przesunięcie. Tak. Otwarcie sesji, które się odbyło. Następnie będzie powołanie komisji uchwał i wniosków. Informacja wójta o działalności w okresie międzysesyjnym. Następnie pani będzie miała swoje wystąpienie z lokalnej grupy działania STER. Później będzie przyjęcie protokołu z obrad drugiej sesji Rady Gminy Nowosolna. I po tym punkcie proponuję przerwę, jeżeli radni wyrażą zgodę. Następnie przejdziemy już do bloku uchwałodawczego i tutaj podjęcie uchwał w sprawach. Wynagrodzenie wójta gminy Nowosolna, zmiany do budżetu na 2010 rok, ustalenie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 i w trzecim bloku informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych i wolnych wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji. Punkt drugi, interpelacje radnych, udzielenie odpowiedzi. Punkt trzeci, wolne wnioski i zapytania, udzielenie odpowiedzi. Następnie sprawy różne, zamknięcie obrad trzeciej sesji. Czy po odczytaniu zmienionego, proponowanego porządku radni wyrażają zgodę? Tak. Więc poproszę o przegłosowanie przedstawionego teraz przeze mnie porządku obrad. Kto jest za proponowanym porządkiem obrad? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie proponowany porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy teraz do następnego punktu, do powołania Komisji Uchwał i Wniosków. Na poprzedniej sesji w Komisji Uchwał i Wniosków był pan Adam Czeski, pani Witkowska i pani Kosterna. To ja teraz bym zaproponowała panią Kucharską, pana Pietrzaka i pana Nowackiego. Czy radni zaproponowani wyrazili zgodę? Wobec tego przegłosujemy skład Komisji Uchwał i Wniosków. Kto jest za proponowanym przeze mnie składu Komisji Uchwał i Wniosków? Poproszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Komisja Uchwał i Wniosków została przyjęta. W następnym punkcie jest informacja wójta o działalności w okresie międzysesyjnym. Bardzo proszę pana wójta o przedstawienie informacji.
Pani przewodnicząca, szanowni radni, zaproszeni goście. Ostatnia sesja właśnie odbyła się 13 grudnia. Ja 14 miałem urlop, ale nie byłem na wyjeździe i właściwie to taki miałem aktywny urlop. W związku z tym, że było spraw dużo bieżących na terenie gminy. A urlop wykorzystywałem zgodnie z przepisami, to co mówi przepisy prawa pracy. W dniu 14 grudnia byliśmy wspólnie z radnymi powiatowymi na takim wspólnym spotkaniu radnych powiatowych i organu wykonawczego zarządu powiatu w Tuszynie. Omawialiśmy najważniejsze sprawy do załatwienia w powiecie łódzkim wschodnim w kadencji 2010-2014. 15 grudnia odbyło się zakończenie projektu realizowanego przez Gminę Ośrodek Pomocy Społecznej Nowosolna odnośnie aktywizacji osób pozostających długo bez pracy i w Byszewach w świetlicy środowiskowej mieliśmy to spotkanie. 17 grudnia było w Gminno-Parkowym Centrum Kultury i Ekologii, było spotkanie, na którym brałem udział wszystkich parków krajobrazowych, dyrekcji parków krajobrazowych województwa łódzkiego. Był przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, a więc przewodniczący Rady Wojewódzkiej, pan Marek Mazur, i gościem, a my udostępnialiśmy właśnie pomieszczenie, gościem, gospodarzem był pan dyrektor Hieronim Andrzejewski, dyrektor Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Po południu wyjechałem do Poznania i brałem udział w dwudniowym posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP w Poznaniu. 19 grudnia na zaproszenie młodzieży i dzieci ze Świetlicy Środowiskowej Skaronki brałem udział w kolędzie, przepraszam, w takim spektaklu zorganizowanym. Odbyło się to w kaplicy Centrum Ojca, Świętego Ojca Pio w Kalonce i no, trwało to do godziny 14. Bardzo ładny. Później powtórzone to były występy w Centrum Kultury i Ekologii w Prychtowie na Wigilii Gminnej. 20. Byłem do dyspozycji Komisji Wspólnej, czyli radnych, i spotkałem się z panem Klimkiewiczem, jeżeli chodzi o metropolitarną sieć szerokiego pasmowego dostępu do internetu. Rozmawialiśmy m.in. o treści podpisanego listu intencyjnego, który złożył i występuje o środki unijne firma Toja. 21 byłem na Wigilii Gminnej, gdzie mieszkańcy, którzy przyjęli zaproszenie, składali sobie życzenia wigilijne, a o 14 upoważniłem pana sekretarza, pana Sławomira Jasińskiego, do reprezentowania mnie i podpisywania umów sprzedaży mienia komunalnego. 22 w środę byłem o 8.30 w starostwie. Rozmawialiśmy o wspólnym projekcie, realizowanym zadaniu ulicy Aksamitnej w Kalonce, na pograniczu Kalonki i Kopanki. Ja chciałem, żeby specyfikacje istotnych warunków zamówienia do projektowania wyznaczyć szeroki i duży zakres projektowy. Z panem starostą uzgodniliśmy, że dobrze by było, że pozostawiony teren około 20 metrów szerokości tej trasy, zgodnie z planem zarządzania przestrzennego, żeby mieściły się tam wszystkie urządzenia związane z infrastrukturą drogową, a więc między innymi, no, przede wszystkim asfalt, po jednej stronie szlak rowerowo-pieszy, czyli taka trasa, no to w ramach chodnika, tylko ten chodnik byłby szerszy, i oświetlenie. Rozmawialiśmy o trudnościach, jakie mogą wyniknąć z wykupem gruntów na poszerzenie tego zadania, czy pasa drogowego. I ja powiedziałem, że no, ludzie już, to trochę powiatowa, ludzie dostali pozwolenia i odsunęli się z ogrodzeniem, mając na uwadze przyszłościową inwestycję, a więc taką, jaką już zakładają przepisy drogowe, i które są zapisane w planie zarządzania przestrzennego. Pan starosta powiedział, że jeżeli będzie konieczność wykupu, to ta inwestycja nie ma możliwości realizacji, bo brak środków finansowych jest w powiecie. Ale ja powiedziałem, że trzeba rozmawiać z mieszkańcami wcześniej, na takich zasadach, no niestety do Bieszkowej nie wyszło, bo różnie, a musieliśmy zapłacić. Być może tutaj mieszkańcy powiedzą, że w ramach udziału swojego nieodpłatnie przekażą pas szerokości, nie wiem, w zależności od własności, tam jest 3-4 metry. I trzeba rozmawiać. Mam prośbę do radnych z tego terenu i do tutaj, ja jeszcze myślę, że początek roku przyszłego będę miał wykaz właścicieli, zrobimy zebranie, spotkanie i jaka jest intencja, i wtedy projektant będzie już mógł się posługiwać z terenem władania, bo jeżeli teraz mieszkańcy wyrażą zgodę, to musi być podpisany akt notarialny i wtedy będziemy mieli specyfikację. Jeżeli nie, to pewnie zmieścimy się tylko z jezdnią, bez asfaltu, bez chodnika i bez ścieżki pieszo-rowerowej, a chciałbym, żeby w ramach tego już projektant umieścił również oświetlenie. I to oświetlenie, żebyśmy wspólnie z powiatem finansowali jako zadanie wspólne. Chociaż to zadanie jest, wiadomo, oświetlenie własne. Ale zobaczymy, na ile jest powiat chętny finansowanie gminnych zadań, bo my powiatowe zadania finansujemy w 50%, chociaż, no i tutaj będę chciał wrócić historycznie, finansowaliśmy w 100%, gdzie żadna gmina w powiecie nie finansowała i chcę wrócić do tego, żeby powiat powiedział, ile finansuje już w innych gminach i ta ulica aksamitna, żeby była więcej wsparta przez powiat niż przez gminę, bo mamy drogowe zadania bardzo, ale to bardzo duże. Ja będę o tym później mówił, że też musimy wykonać. W związku z tym, tak, dzień 22, przepraszam, spędziłem rano w starostwie. Później na zaproszenie Stowarzyszenia Polski Cement uczestniczyłem w takim sympozjum w Dobieszkowie odnośnie budowy dróg betonowych. Stowarzyszenie chciało skorzystać z naszych doświadczeń. Wykonaliśmy 300 km takiej drogi w Głogowcu. Byli 30 wójtów było z całego województwa i uznaliśmy, że wiosną powtórzymy takie spotkanie i obejrzą drogi. Ja też podjąłem temat, żeby utrwalać rodzimy grunt takim lepiszczem i żeby wyznaczać u nas, ja to mogę powiedzieć, że drogi śródpolne, takie, które są prawie że miedzami, ale łączą szlaki turystyczne na terenie gminy i żeby można tym lepiszczem wyznaczyć 2-3 metrowe takie szlaki rowerowe na terenie gminy Nowosolna w parku krajobrazowym, ale to zobaczymy. I tak spędziłem ostatnie dni między sesyjne, z czego składam informacje, proszę o przyjęcie i jeżeli będą jakieś pytania, jestem do dyspozycji. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są jakieś pytania w związku z informacją przedstawioną? Bardzo proszę, pan wiceprzewodniczący.
Ja mam pytanie, panie wójcie, do tego spotkania z panem Klinciewiczem, a propos tego listu intencyjnego, który został podpisany. Jaka była opinia pana Klinciewicza i tak naprawdę, no, w którym kierunku zmierza dalsze procedowanie i dalsze możliwości ewentualnie rozwinięcia tej współpracy?
Pan Klinciewicz nie będzie miał wpływu nad przyszłością, natomiast jest to wykonawca, ale ja każdego, który mógłby mi pomóc i jest w realizacji, jest już naszym mieszkańcem, czyli jako mieszkaniec może doradzać, powiedział, że każda firma na tym etapie może wystąpić o list intencyjny i może podpisać, należy dyskutować, natomiast pan Klinciewicz udostępni nam, nie wiem czy udostępni, już pan dyrektor Pacewicki mnie informował, że jest w posiadaniu mapy z tymi naniesionymi mapami, numerami działek, gdzie my chcemy nanieść te deklaracje, które były złożone u nas. I to też z panem Klinciewiczem ustaliliśmy, że to już jest u nas i będziemy to, myślę, że w pierwszych dniach nowego roku już będziemy taką mieli mapę. W związku z tym sądzę, że jest kolejny krok do przodu, że firma jest zainteresowana w środkach unijnych, jest zainteresowana rozbudową sieci i podaje w liście intencyjnym, ja mogę panu treść udostępnić, gdzieś tam mam u siebie w przerwie, żeby pan spojrzał. Jest między innymi mowa też o telewizji.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania w związku z informacją pana wójta? Panie przewodniczący, panie radny powiatowy, przepraszam, tutaj pani radna Kamińska też prosiła o głos.
No ja mogę zaczekać, to jest obojętna chyba kolejna.
No bardzo, to jeżeli, proszę, radni mają, jeżeli tak, już panie mają pierwszeństwo.
Tak. Okej. Ja właściwie nie mam może jakichś konkretnych pytań, tylko taki ogólny postulat, ponieważ pierwszy raz wysłuchaliśmy tutaj w nowej kadencji sprawozdania pana wójta między poszczególnymi sesjami z działalności, żeby może w przyszłości chętnie bym usłyszała, jakie wnioski, jakie wyniknęły dla naszej gminy rezultaty z tych spotkań i z tych rozmów, bo to w zasadzie było tylko kalendarium. Pan mówił o spotkaniach gmin stowarzyszonych i tak dalej, że podnoszono tam ważne tematy. No radzibyśmy wiedzieć, jakie też ważne dla nas tematy tam podnoszono i co z tego dla nas wyniknęło, choćby w największym skrócie, no bo właściwie z tego sprawozdania no to niewiele wyniknęło. Dziękuję.
Panie radny Markiewicz, jeżeli będzie to jakieś pytanie krótkie, bardzo proszę, a jeżeli to będzie dyskusja, to bardzo proszę przenieść tą dyskusję do spraw różnych, ponieważ no, ze statutu wynika, że nad informacją o działalności wójta i pytaniami, no powinniśmy tutaj króciutkie pytania ewentualnie zadawać, a resztę przenieść na sprawy różne. Jeżeli to jest króciutkie pytanie, bardzo proszę. Panie Sławku, moment.
Znaczy, w końcu nie wiem. Mam...
No bardzo proszę.
Moje pytanie jest rzeczywiście krótkie. Ja mogę je przenieść, tylko myślę, że to interesuje też tych, którzy mogą nie dotrwać do końca. Także przypominam, że mieliśmy zmienić porządek, ale w swoim czasie. Pan wójt wspomniał o spotkaniu z panem starostą. Pan wójt powiedział, że w przypadku wykupu gruntów starostwo nie jest zainteresowane tak szeroką inwestycją. Proszę mi odpowiedzieć, jakie są ustalenia, kto ma przeprowadzić te uzgodnienia z mieszkańcami, kiedy ma to zrobić i czy aby to nie wstrzyma realizacji inwestycji. Dziękuję.
Wójta. Pan radny Adam Czeski, proszę bardzo.
Pani przewodnicząca, ja proponuję zawsze poddać pod głosowanie i zapytać się Rady o pozwolenie, o zabranie głosu gościom w sali.
No,
przewiduje regulamin.
Według statutu, tak. No.
Tak. Szanujmy prawo.
Dobrze, dziękuję bardzo. Panie wójcie, czy pan teraz udzieli informacji? Tak, bardzo proszę.
Pan radny powiatowy powiedział, czy dalszym nie wstrzyma inwestycji. Ja nie znam zakresu inwestycji. Jest ogólnie powiedziane w porozumieniu i w uchwale, że budowa, przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem do ulicy Głównej. I teraz, czy to ma być zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, a plan przewiduje normatywy tej drogi i chodnik szerokości takiej, który teraz przy władaniu gruntów może się nie mieścić. W związku z tym ja mówię, że rozszerzenie o obowiązujące do tej pory, jakie są infrastruktura drogowa, a więc szlak pieszo-rowerowy, o którym chcemy, żeby to weszło. I na fazie projektu chcemy. I w fazie projektowania będziemy pytać mieszkańców, właścicieli, czy wyrażą chęć uczestnictwa w tej inwestycji z swoim intencją oddania nieruchomości na rzecz powiatu. Będzie to powiat przy naszej pomocy realizował. Ja chcę powiedzieć, że różne doświadczenia mamy. Mamy doświadczenie idealne w starych Skoszewach, gdzie było oddane i zrobiliśmy ciut szerszą drogę. Mamy różne doświadczenia już w tym poprzedniej kadencji, ale nie chcę mieć później takich uwag. Panie wójcie, trzeba było nam powiedzieć, my byśmy oddali, byśmy szerzej to zrealizowali. Dlatego proszę radnych i pana radnego powiatowego również o rozpoznanie już pytanie i kiedy ten termin może być. Ja myślę, że w styczniu, panie radny powiatowy, w styczniu będą te spotkania po tym, jak ja będę miał wyciągnięte z ewidencji gruntów właścicieli. I każdy z każdym właścicielem jest osobna i ze wszystkimi razem będziemy rozmawiać. Ja już informowałem niektórych mieszkańców o tym moim działaniu i sądzę, że trzeba ich tutaj powiadomić. Uważam i to można później odsłuchać, że do 31 stycznia będzie wiadomo, czy mieszkańcy zechcą, czy nie. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. już nie ma żadnych uwag do informacji. W związku z tym przechodzimy do następnego punktu i bardzo prosimy panią Dorotę Artowicz, przedstawiciela lokalnej grupy działania STER, o przedstawienie tematu związanego z różnicowaniem działalności, różnicowaniem w kierunku działalności nierolniczej objętego programem rozwoju obszarów wiejskich. Bardzo proszę panią o przedstawienie.
Dzień dobry państwu, moje nazwisko Dorota Artowicz, reprezentuję lokalną grupę działania STER. Państwu, którzy nie wiecie, lokalna grupa działania jest to takie stowarzyszenie, które obejmuje 4 gminy. Jest to gmina Andrespol, Nowosolna, Brójce i Rokiciny. W ramach lokalnej grupy działania możemy realizować różne zadania, które, że tak powiem, są obok zadań realizowanych chociażby w ramach Unii Europejskiej, czyli otrzymywanie dofinansowania. Jednym z tych zadań jest działanie 413, które się tak mądrze nazywa wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach tego z kolei realizowane są 3 działania odpowiadające osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa wsi, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz działanie, które spełnia warunki, ale nie do końca odpowiada, czyli tak zwane małe projekty. Dzisiaj chciałabym się państwu pokrótce omówić dwa działania, czyli tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz zróżnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Że tak powiem, ponieważ czasu nam troszeczkę jest niby dużo, ale nie jest to tak straszliwie dużo, rozdam państwu później ulotki, na których znajdziecie państwo adresy mailowe. I po naszym dzisiejszym spotkaniu prosiłabym o przemyślenie sobie informacji, które państwo dzisiaj przekażę, postaram się przekazać, oraz prosiłabym o zadawanie różnego rodzaju pytań oraz zapraszam na konsultacje. Pierwsze 3 soboty miesiąca stycznia, to znaczy 8, 15 i 22, pomiędzy godziną 10 i 12, a 12 wstępnie, będą bezpłatne konsultacje. Niemniej jednak, ponieważ chcielibyśmy uniknąć sytuacji, kiedy przyjdą powiedzmy 2 osoby naraz, to prosiłabym wstępnie o mailowe umawianie się na te konsultacje i zasygnalizowanie tematu. I wtedy na tym konkretnie pod kątem każdego z państwa będę starała się na pytania odpowiadać. Przechodząc natomiast do tych 2 działań. Mamy możliwość składania za pośrednictwem lokalnej grupy działania wniosków o przyznanie pomocy na realizację pewnych zadań. Te 2 działania niejako pokrywają się, natomiast one są ukierunkowane do różnych grup beneficjentów, czyli osób, które mogą wnioskować o tą pomoc. Jeżeli chodzi o tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, wnioskować o pomoc mogą praktycznie każde mikroprzedsiębiorstwo, które osiągnie status mikroprzedsiębiorcy, czyli zarówno osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, bądź osoba fizyczna zamierzająca dopiero rozpocząć tę działalność gospodarczą, czy też spółki cywilne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dodatkowym ograniczeniem jest to, że osoba wnioskodawca musi być pełnoletni, ale nie może mieć ukończonego 60 roku życia. Musi mieć teren zamieszkania na obszarze lokalnej grupy działania, czyli tych 4 naszych gmin, oraz w okresie poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie pomocy w okresie 2 lat nie może być wykluczona z otrzymania pomocy, to znaczy wykluczenie polega na tym, że jeżeli państwo korzystaliście w poprzednim okresie z jakichś dotacji unijnych i okazało się, że gdzieś tam państwo złożyliście błędne, nieprawdziwe zeznania, wówczas podlegacie wykluczeniu. I osoby, które również w ciągu ostatnich 2 lat korzystały z tak zwanego programu operacyjnego Kapitał Ludzki na samozatrudnienie. Dlaczego jest to ważne o samozatrudnieniu, to zaraz za chwileczkę wyniknie. Czyli to są takie podstawowe kryteria. Na co możemy otrzymać pieniądze? Tak jak wspomniałam, pieniądze możemy na wszelkiego rodzaju budowy, rozbudowy, wszystko, co jest związane z naszą działalnością. Również zakup samochodu, ale kosztem niekwalifikowalnym, czyli takim, który nie podlega refundacji, jest zakup samochodu, to chyba w sumie i tak. Nie korzystam z samochodu, żeby do Państwa wszystkich było. Jest zakup samochodu niekwalifikowalnym kosztem do 8 osób, łącznie z kierowcą. Również wykluczeniu podlegają na przykład zakup samochodów ciężarowych, czy też związanych typowo z transportem, na przykład drogowym. Jeżeli chodzi generalnie, na co Państwo możecie otrzymać dofinansowanie, to do rozporządzenia związanego z działaniem tworzenie mikroprzedsiębiorstw jest tak zwany załącznik numer 1 i w tym załączniku numer 1 Państwo macie całą litanię PKD. Więc pierwszym krokiem, jaki jest Państwa, to kieruję Państwa właśnie do tego załącznika numer 1 i poproszę o sprawdzenie, czy PKD, w ramach której prowadzicie działalność bądź zamierzacie rozpocząć, ponieważ nie musicie jej prowadzić jeszcze, sprawdzacie sobie, czy to PKD istnieje na liście. Jeżeli istnieje na tej liście, to jak najbardziej Państwo możecie wnioskować o pomoc. Wysokość pomocy to jest do 50% tak zwanych kosztów kwalifikowanych. Koszty kwalifikowane to są takie, które z całości kosztów, jakie Państwo w planie operacyjnym czy też zestawieniu rzeczowo-finansowym tak zwanym umieścicie. Czyli wszystko, co chcecie Państwo w ramach tego działania, tej operacji zrealizować, to są te koszty, które podlegają refundacji. To znaczy, kosztem niekwalifikowalnym na przykład jest niestety VAT. Więc jeżeli Państwo chcecie sobie policzyć koszty kwalifikowalne, to tak naprawdę bierzecie ceny wartości netto i do wysokości 50% możecie dotację otrzymać. Jest to taka górna granica, z tym, że ta granica również nie może przekroczyć trzech progów związanych z zatrudnieniem. I tutaj wrócę do tematu, o którym mówiłam, czyli samozatrudnienie. W tworzeniu rozwoju mikroprzedsiębiorstw ważne jest ta wysokość pomocy, to znaczy tak, jeżeli Państwo zakładacie własną firmę dopiero, zamierzacie założyć, wówczas powiedzmy będzie to jednoosobowa działalność gospodarcza, jesteście Państwo osobą fizyczną, w tym momencie traktujecie swoją osobę jako osobę, którą zatrudniacie w tej firmie, czyli tak zwane samozatrudnienie. Ponieważ przy dotacjach unijnych jest tak, że nie może być dwóch źródeł finansowania, stąd z tego programu operacyjnego Kapitał Ludzki na samozatrudnienie, jeżeli korzystaliście, to nie możecie skorzystać tutaj. I teraz tak, jeżeli dojdzie tylko powiedzmy do tego samozatrudnienia, bądź zatrudnicie tylko jedną osobę, wówczas wysokość Waszej pomocy wynosi do 100 tysięcy złotych. Równoznacznie nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych, tak? Jeżeli zatrudnicie dwie osoby, wysokość pomocy może wynieść do 200 tysięcy złotych. A jeżeli trzy osoby minimum, wówczas wysokość pomocy wynosi do 300 tysięcy złotych. W poprzednim okresie było tak, że osób należało zatrudnić minimum 5. Co jest jeszcze ważne? Zatrudnienie przeliczamy na pełne etaty. Więc jeżeli na przykład zatrudnicie Państwo dwie osoby, na pół etatu, wówczas również ten próg liczy nam się jako jedna osoba na pełny etat, tak? Jeszcze ważne przy tych kwotach pomocy jest to, że jeżeli Państwo wcześniej korzystaliście bądź macie przyznaną dotację, to próg 300 tysięcy jest pomniejszony o wysokość tych kwot. Więc to tak naprawdę w sumie w okresie programowania możecie maksymalnie z tych 300 tysięcy skorzystać. Pragnę jednak zaznaczyć, że pula tak naprawdę w lokalnej grupie działania wynosi 250 tysięcy, więc niestety tak czy siak i tak nikt z Państwa nie skorzysta z tego progu 300 tysięcy, tak realnie rzecz biorąc. Projekt możecie Państwo realizować w dwóch etapach, z tym, że drugi etap musi stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych. Co jeszcze jest ważne w tym działaniu? No chyba wydaje mi się, że tak pokrótce Państwu opowiedziałam. A, jeszcze ważne jest również, że osoby, które chcą się ubiegać o dotacje w ramach tego działania, nie mogą podlegać ubezpieczeniu w ramach KRUS-u. Te osoby wyklucza. Natomiast dla tych osób, które podlegają ubezpieczeniu KRUS, jest drugie działanie, KRUS-owanie. Dlatego mówią, że one niejako się zazębiają i grupa osób, która nie pasuje do tworzenia, to tak jakby mogła się pasować w drugie działanie. Natomiast drugie działanie, jeżeli chodzi o różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Tutaj już wszystkie kryteria są praktycznie takie same. Ważne jest również przy obu działaniach, abyście Państwo mieli nadany numer ewidencyjny producenta. Dlaczego jest to takie ważne? Dlatego jest to ważne, ponieważ pierwsza ocena, jaka jest, to jest ocena w lokalnej grupie działania. Później wszystkie wnioski idą do Agencji Restrukturyzacji. Lokalna grupa działania daje tak jakby możliwość dwukrotnego składania, mimo że to jest niejako mija się, ponieważ ogólnie jest tak, że jeden beneficjent w danym roku może złożyć jeden wniosek. Jeżeli Państwo złożycie dwa wnioski, to ten drugi automatycznie zostaje w ogóle bez rozpatrzenia. Natomiast jeżeli na przykład agencja ogłosiłaby na te dwa działania i Państwo wymyślicie sobie inną operację i złożycie jednocześnie zarówno w agencji, jak i przez lokalną grupę działania, to te wnioski wzajemnie się nie wykluczają, ponieważ one idą zupełnie innymi torami. My w lokalnej grupie działania mamy środki, w ramach których je rozdysponowujemy, tylko tyle, że Agencja Restrukturyzacji jest instytucją wdrażającą i ona potem pod kątem oceni. Brak numeru ewidencyjnego przy tworzeniu również powoduje, że wniosek zostaje bez rozpatrzenia w agencji odrzucony. Także szkoda by było Państwa pracy, gdybyście po prostu taki drobny błąd popełnili. Jeżeli Państwo nie macie takiego numeru i obawiacie się, że nie zdążycie go zdobyć, bo wszystko jest możliwe, to proszę się nie martwić, wystarczy złożyć wniosek i z Agencji Restrukturyzacji kopię wniosku poświadczoną przez pracownika Agencji Restrukturyzacji Państwo dołączacie jako ten dokument, który już wszystko załatwia. Tak? I teraz wracamy do różnicowania. Tutaj są podobne kryteria, z tym, że przepraszam, wnioskodawcą może być rolnik bądź domownik tego rolnika. I teraz, jeżeli chodzi tutaj, nie mamy już mowy o zatrudnieniu, ponieważ wysokość pomocy nie jest od tego uzależniona. Wysokość pomocy wynosi do 100 tysięcy złotych. Nie mamy już widełek większych bądź mniejszych, po prostu jest to 100 tysięcy złotych. I również muszą to być osoby zamieszkałe bądź prowadzące tą działalność na obszarze lokalnej strategii rozwoju, lokalnej grupy działania. Muszą to być osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, znaczy ukończyły 18 rok życia, przepraszam, a nie ukończyły 60 roku życia. I osoby, no i pomocy wynosi do 50%, również kosztów kwalifikowanych. Ale tutaj pojawiły się nowe zmiany, to znaczy, jeżeli ktoś był pokrzywdzony przy powodziach i to odpowiednio zgodnie z rozporządzeniem udokumentuje, wówczas wysokość tej pomocy, jeżeli operacja będzie z tym związana, może wynieść do 80%. Także w takich przypadkach, jeżeli u Państwa taka sytuacja się zdarzyła, to też warto zagłębić się w ten temat głębiej. I tutaj zakres pomocy praktycznie jest bardzo podobny. Z tym, że jeżeli chodzi o KRUS, tutaj już jest wymóg odwrotny. To znaczy, musi być udokumentowane opłacanie pełnego KRUS-u przez okres 12 miesięcy poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie pomocy. I ten okres musi być ciągły, nie może być jakiejkolwiek przerwy. Musi być ciągłość tych 12 miesięcy. Tutaj oczywiście też Państwo nie możecie podlegać wykluczeniu, tak? Także takie są ogólne zasady. O wysokości pomocy wspomniałam. Ważne jest również, ponieważ składane są wnioski przez lokalną grupę działania. Ważne jest, abyście Państwo w pierwszej kolejności, ponieważ my niejako nie mamy prawa ingerować, co Państwo dołączyliście. My możemy jedynie konsultować, no, umówić się, że coś tam zerkniemy i Państwu podpowiemy, tak? Natomiast nas interesuje tylko, czy Państwo dopełniliście wszystkich punktów zwanych kryteriami oceny pod kątem lokalnej strategii rozwoju, czyli lokalnej grupy działania. To znaczy, musicie Państwo spełnić określone kryteria, które są na naszej stronie wymienione. Generalnie chodzi o to, że wszystkie wnioski muszą wpływać na rozwój naszego obszaru NFR-u. Tak? Także no, tyle z mojej strony. Jeżeli są jakieś pytania od Państwa. Myślę, że pytania się narodzą za jakiś czas, także bardzo serdecznie naprawdę zapraszam na stronę internetową. Generalnie, jeżeli macie Państwo jakieś pomysły, nie tylko w związku z tymi dwoma działaniami, ale ogólnie, jeżeli chodzi o obszar działania, bardzo proszę o komunikowanie się, jest utworzone na stronie internetowej, taka specjalna zakładka Zadaj pytanie. Ona generalnie nie służy tylko temu, żebyście Państwo jakieś tam pytania zadawali, ale również, jeżeli macie jakieś pomysły, chcecie coś zrealizować, coś zrobić dla naszej społeczności, to również proszę o te pomysły, będziemy się z Państwem kontaktować w miarę możliwości to, co się uda realizować. Teraz do urzędu poszedł nowy wniosek na lata 2011-2012. Prosiliśmy o przyznanie środków na działanie lokalnej grupy działania. Środki, wnioskowaliśmy o środki mniejsze, aniżeli mamy w umowie ramowej, więc być może skorzystamy z Państwa pomysłów i uda się coś jeszcze dopisać i coś zrealizować, tak? Jeżeli chodzi o tworzenie i różnicowanie na oba działania, jest to 250 tysięcy złotych, ale warto korzystać dlatego, że kolejny nabór jest planowany dopiero w roku 2012. Znaczy oczywiście jednocześnie są nabory przez Agencję Restrukturyzacji bezpośrednio, ale mimo wszystko proszę się głęboko zastanowić i nie bać się ich wnioskować. To ja dziękuję. Ulotki Państwu rozdam i poproszę o kontakt bądź telefoniczny, bądź mailowy, bądź przez zakładkę Zadaj pytanie na stronie. Tak, dziękuję bardzo.
Dziękuję Pani bardzo. Tutaj Pan Radny Grzewiński chce zadać Pani pytanie. Bardzo proszę, Panie Radny.
Czy dobrze zrozumiałem, że alokacja na ten konkurs to jest 250 tysięcy złotych?
Po 250.
Po 250. Jaka jest łącz? Czy to są konkursy zamknięte, czy konkursy otwarte?
To są konkursy zamknięte, to znaczy informacja na temat konkursów o naborach już na stronie internetowej naszej widnieje, ponieważ musi być spełniony ten okres 14 dni przedstawienia samej informacji. Natomiast same wnioski można składać już od 3 do 28 stycznia.
A jaka jest alokacja na ten konkurs już ogłoszony?
Na ten 250 tysięcy na różnicowanie i 250 tysięcy na tworzenie i rozwój.
Łączna alokacja?
Nie, no łączne środki na te dwa działania, w ramach których będą...
Czyli co, jedna osoba...
Nie, łączna niestety.
Czyli 250 na wszystko.
Dlatego tak jak mówiłam, że mimo, że przy tworzeniu można 300 tysięcy teoretycznie wnioskować, to w naszym budżecie jest tylko 250.
No to jeśli 200 tysięcy, znaczy jedna osoba dostanie, tak?
Nie, bo powiem Panu, że z rozeznania, gdzie już w dwóch gminach byłam na spotkaniach i rozmawiałam z kilkoma osobami, które, że tak powiem, no być może są zainteresowane, to są wnioski bardzo małe, bo to są rzędu 40 tysięcy całości projektu, więc no kosztów kwalifikowalnych może być około 30, tak? Więc to są naprawdę bardzo... Ludzie nie korzystają z tak dużych. Jeżeli ktoś ma skorzystać z tych środków 300 tysięcy, to może jednocześnie właśnie się zastanowić i skorzystać bezpośrednio, poczekać na ogłoszenie agencji i nie pod kątem lokalnej grupy działania, czy tam lokalnej strategii rozwoju, tylko bezpośrednio złożyć do Agencji Restrukturyzacji, ponieważ to się nie wyklucza nawzajem.
Ja rozumiem, ma Pani wiedzę, jaka jest alokacja właśnie w tych konkursach?
W agencji niestety nie wiem, ale z tego, co się orientuję, to tworzenie już chyba było, jeżeli chodzi przez Agencję Restrukturyzacji.
Mhm. A proszę, co do kosztów kwalifikowanych, pani powiedziała, że VAT nie jest kosztem
nie
kwalifikowanym,
jest kosztem.
Ale w każdym przypadku, tylko w przypadku VAT-owców?
W każdym przypadku nie jest kosztem kwalifikowalnym. Generalnie
również
jest to zasada.
Nie są VAT-owcami.
Jest ogólnie powiedziane, że VAT nie jest, zresztą przy środkach unijnych większości tak naprawdę VAT nie jest kosztem kwalifikowanym. No jedynie powiedzmy na przykład przy odnowie, tak, działaniach, które są z nami też związane, organizacje pożytku publicznego, kościoły, czy też instytucje wyznaniowe, one mają VAT kwalifikowany. Natomiast tutaj w tych dwóch przypadkach VAT jest niekwalifikowany i niekwalifikowane jest nabycie, jak to oni mądrze ujęli, rzeczy używanych. Czyli jeżeli jakiś samochód, sprzęt, komputer, cokolwiek, wówczas musi to wszystko być nowe.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania związane z wystąpieniem pani? Wobec tego bardzo pani dziękujemy. Następnym punktem programu jest przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy wszyscy radni zapoznali się z protokołem, a jeżeli nie, to może zaproponujemy przerwę, żeby radni, którzy nie przeczytali protokołu, który jest krótki, zapoznali się, a potem dopiero będziemy pracować nad zatwierdzeniem tego protokołu. A więc zarządzam 10 minut przerwy. I czytamy. Będziemy rozpoczynać. Bardzo proszę. W wznawiam obrady trzeciej sesji zgodnie z proponowanym porządkiem. Teraz przejdziemy do przyjęcia protokołu z obrad drugiej sesji Rady Gminy Nowosolna. Wcześniej pozwolę sobie powiedzieć tutaj Państwu radnym, że będziemy praktykować, że projekt protokołu z obrad poprzedniej sesji, który według statutu ma być napisany w ciągu 14 dni po sesji, po napisaniu zostanie przesłany na skrzynki mailowe tym radnym, którzy takie adresy mailowe mają. W związku z tym będzie to łatwiejsza sprawa, nie będziemy robić przerwy, żeby potem się zapoznawać z protokołem. Jeżeli będą jakieś ewentualne uwagi, to też odwrotną pocztą te uwagi można będzie tutaj na adres Biura Rady przesłać. To jest taka propozycja na przyszłość. Dopracujemy się, że będzie to szybciej. Ale ci radni, co nie mają mailowych adresów, będą musieli się zapoznać przed sesją, albo mogą również przyjść do Biura Rady i wcześniej przed sesją, jeżeli będą w Nowosolnej, zapoznać się z protokołem, to będzie nam sprawniej szło. To są takie nasze uwagi na przyszłość. Myślę, że będzie z korzyścią dla radnych i dla dobra sprawy. A teraz przystępujemy do przegłosowania protokołu z obrad drugiej sesji Rady Gminy Nowosolna. Kto jest za przyjęciem protokołu przedstawionego? No bardzo, proszę bardzo, panie Adamczyski.
Pani przewodnicząca, ja mam drobne uwagi do tego protokołu. W komisji statutowej tam jest pomyłka nazwisk, zamiast Zaremskiego powinien być Adamczewski. Dwa razy tam jest ta pomyłka. Nie ma, tam jest wprawdzie głos wpisane, żeby odbywały się głosowania jawne, tylko nie są zaznaczone, czy to były głosowania bezwzględną większością, czy zwykłą większością, a to jest bardzo ważne. I nie były przez panią przewodniczącą poddane dwa wnioski formalne pod głosowanie. To są tylko takie moje uwagi. Stawiałem jeden wniosek, stawiałem ponownie drugi, czyli odnośnie składu komisji, żeby przegłosować wniosek, który ma trzyosobowy. Nie został poddany to pod głosowanie, a powinno być to poddane pod głosowanie. I potem stawiałem wniosek powtórnie, albo skład 3- lub 5-osobowy. Też nie został poddany pod głosowanie. A to powinno być w protokole ujęte. To tylko tyle.
Po głosowaniu.
Szanowni Państwo, każdy wniosek formalny bezwłocznie powinien być poddany pod głosowanie Rady. Każdy, proszę Panią, każdy. Dziękuję.
Jeżeli są takie uwagi, szczególnie chodzi mi o zmianę nazwiska, po prostu przez nieuwagę, bo to koleżanka, która wcześniej prowadziła radę, to jeżeli Państwo radni wyrażą zgodę, to po poprawkach przegłosujemy ten protokół na następnej sesji, bo jest taka możliwość, ona wynika ze statutu, więc przełożymy głosowanie nad przyjęciem protokołu z obrad drugiej sesji na sesji, która będzie czwartą sesją. O, w ten sposób, jeżeli radni wyrażają zgodę, tak? I teraz poddamy to pod głosowanie. Jeszcze tylko uwaga tutaj, tak, jeszcze może pani radnej.
Odnośnie tego głosowania, o którym pan wspomniał, to nie wiem, chyba państwo pamiętają, że wnioski te zostały zgłoszone już po przeprowadzeniu głosowania, które nie miało żadnych uchybień formalnych, a więc nie można było głosować nad głosowaniem, które już się odbyło i tutaj w obecności prawnika, który potwierdził jak gdyby to stanowisko i akceptacją pani przewodniczącej. Nie można głosować wniosków, które są sprzeczne z prawem albo sprzeczne z obowiązującym statutem lub ustawą, tak? Po zamknięciu głosowania, które nie miało żadnych formalnych uchybień i na tej podstawie te wnioski nie zostały poddane głosowaniu.
Dziękuję bardzo za uwagę. Zostanie po prostu to ujęte w protokole, bo to chodzi o tutaj panu radnemu Adamczewskiemu, że to nie zostało ujęte w protokole, że nie zostało poddane pod głosowanie pana wniosek, tak? Nie zostało ujęte, więc...
Tak. Każdy wniosek formalny bezgłośnie pani przewodnicząca powinna poddać pod głosowanie Rady. Bezwzględnie, czy to uchwała była podjęta, czy nie była. A pani radna Kamińska, chcę pani powiedzieć, że jeszcze nie było przegłosowania uchwały. To tylko głosowanie było odnośnie kandydatury na danych członków. A w komisji rewizyjnej, no tu w tym punkcie akurat komisji rewizyjnej, ale wszystkie w ogóle, jakie były, były głosowania przeprowadzone. Były, bo tam jest uwzględnione, że były jawne, ale czy bezwzględną większością, czy zwykłą większością. Bo to jest bardzo też ważne.
Panie radny Adamczewski, zostanie odsłuchany przebieg sesji i uwagi, które pan wniósł, zostaną wprowadzone, jeżeli to będzie wynikać z odsłuchania, będą wprowadzone do protokołu, który będzie przegłosowany na czwartej sesji. Przełożymy dzisiejsze głosowanie. Statut przewiduje taką ewentualność. Poprawki zostaną naniesione. I w ten sposób myślę, że będzie
korzystanie. Ja nic więcej nie chcę, tylko...
Możemy prosić o przesłanie już tego protokołu na to skrzynki mailowe. Poprawionego.
Tak. Poprawionego. Tak, chyba tak, prawda panie Reniu?
Poprawiamy to na pewno.
Tak. Dobrze, dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu związanego z podjęciem już uchwał. I pierwszym punktem jest wynagrodzenie wójta gminy Nowosolna. Proszę państwa, szczególnie gości, wójt po wyborach i zaprzysiężeniu tracą moc uchwały, które były podjęte w poprzedniej kadencji, związane z wynagrodzeniem z poborami wójta. I każda rada musi właśnie podjąć uchwałę związaną z wynagrodzeniem wójta gminy. Wynika to i z ustawy samorządowej, i z ustawy o wynagrodzeniu pracowników samorządowych. Wspólna komisja Rady Gminy Nowosolna 20 grudnia na posiedzeniu właśnie opracowywała uchwałę, projekt uchwały związany ze stawkami dotyczącymi wynagrodzenia wójta gminy Nowosolna i podjęliśmy uchwałę, który projekt zostanie, znaczy propozycję, której projekt zostanie przez Komisję Uchwał i Wniosków przeczytany. Ja jeszcze króciutko może przedstawię, że jeżeli chodzi o wynagrodzenie wójta, składa się to wynagrodzenie z kilku elementów, z wynagrodzenia zasadniczego, z dodatku funkcyjnego, dodatku specjalnego oraz dodatku stażowego oczywiście. Jeżeli chodzi o zasady, które wynikają właśnie z ustawy o wynagrodzeniu pracowników samorządowych, te wynagrodzenia mieszczą się w tak zwanych widełkach, w siatce płac. Przedstawię tu pokrótce, szczególnie gościom, jak wygląda ten przedział widełkowy w poszczególnych elementach wynagrodzenia, nad którym właśnie wspólna komisja 20 grudnia pracowała i przedstawiała propozycje, które zostały wprowadzone do projektu uchwały, które w tym momencie omawiam. A więc jeżeli chodzi o tak zwane widełki zasadniczego wynagrodzenia, one dla wójta mieszczą się w granicach od 4200 do 5900. Jeżeli chodzi o dodatek funkcyjny, Jest on od 1500 do 1900 zł. Jest jeszcze również przewidziany dodatek, tak zwany dodatek specjalny, który jest przewidywany w wysokości od 20 do 40% kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Jest również dodatek stażowy, no tutaj w zależności od stażu pracy. W przypadku wójta gminy Nowosolna on przewiduje 20% wynagrodzenie zasadnicze. I właśnie w przedziale tych widełkowych wynagrodzeń wspólna komisja poprzez różne propozycje doszła do tak zwanego konsensusu i przygotowaliśmy jeden projekt uchwały, który teraz przedstawi Państwu Komisja Uchwał i Wniosków do ewentualnego przegłosowania. Bardzo proszę Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia wynagrodzenia wójtowi gminy Nowosolna.
Projekt uchwały nr 3/7/2010 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Nowosolna. Czy mogę pominąć?
Bardzo proszę.
Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym ustala się, co następuje. Paragraf numer 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie wójta gminy Nowosolna w wysokości. Wynagrodzenie zasadnicze 5000 zł. Dodatek funkcyjny 1700 zł. Dodatek specjalny w wysokości 20% łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 1340 zł. Dodatek stażowy 20% wynagrodzenia zasadniczego 1000 zł. Paragraf numer 2. Wójtowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z właściwymi przepisami. Paragraf numer 3. Wykonanie uchwały powierza się skarbnikowi gminy Nowosolna. Paragraf numer 4. Traci moc uchwała numer 4/13/06 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie wynagrodzenia wójta gminy Nowosolna. Paragraf numer 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy radni mają jakieś uwagi bądź pytania? Bardzo proszę.
Mikrofon. Jeżeli chodzi o punkt numer 3, dodatek specjalny w wysokości, wydaje mi się, że to nie powinno być 20%, ani 30%, ani żadne, to jest zero. Po prostu żeśmy doszli do takiego konsensusu, że po jakimś czasie dopiero ten procent ustalimy. Natomiast...
Nie. Panie radny Nowacki, 20 minimalny, to musi... Tak, to jest od 20 do 40%. To wynika, tak, ustawowo, podstawowo, tak. Kto z radnych... Czy są jeszcze jakieś ewentualne pytania? Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały przedstawionej przez Komisję Uchwały i Wniosków w projekcie? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu. Zmiany do budżetu na 2010 rok. O krótkie przedstawienie poproszę panią skarbnik.
Szanowni Państwo, przygotowany projekt uchwały dotyczący zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2010 rok jest zgodny z tym, co przedstawiałam Państwu na komisji, jak również z informacją, jaką żeście Państwo otrzymali. Nie wprowadziliśmy dodatkowych zmian, ponieważ do dnia dzisiejszego właściwie nie mieliśmy takiej informacji. Dzisiaj dopiero o 10.10 przed fakt. Kwota zwiększenia będzie 400
30 bodajże złotych, 430 zł, 428 zł, ale to będziemy musieli już wprowadzić zarządzeniem wójta, ponieważ w tym momencie już nie mam możliwości dokonania zmiany do uchwały, to będzie podatek akcyzowy. Przypuszczam, że jeszcze mogą być sytuacje, że jakieś dodatkowe jeszcze fakty przyjdą, żeby jeszcze dokonać zmian. Natomiast tutaj w tym projekcie, który będzie poddany głosowaniu, jest tylko i wyłącznie przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej dotyczące Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Będzie tam zakupione oprogramowanie do ewidencji gruntów. W związku z tym zostaną przesunięte środki z paragrafu 421. To jest paragraf dotyczący zakupów, 4300, paragraf dotyczący usług, 2960, paragraf dotyczący przelewów redystrybucyjnych, na paragraf 4750, gdzie dokonywany jest zakup sprzętu i oprogramowań komputerowych. Jeszcze tutaj Państwa chciałam poinformować, że z mocy ustawy fundusz istnieje tylko i wyłącznie do 31 grudnia bieżącego roku.
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania radnych dotyczące uchwały? Nie widzę. Wobec tego bardzo proszę Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian do budżetu.
Projekt uchwały numer 3/8/10 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2010. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 211, artykułu 212, 214, 215, 217, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw nr 157, pozycja 1240. Rada Gminy Nowosolna uchwala, co następuje. Paragraf numer 1, punkt 1. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej dla wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Dział 710, rozdział 71030, paragraf 2960, zmniejszenie o kwotę 68,80 zł. Dział 710, rozdział 71030, paragraf 4210, zmniejszenie o kwotę 488,60 zł. Dział 710, rozdział 71030, paragraf 4300, zmniejszenie o kwotę 833 zł. Dział 710, rozdział 71030, paragraf 4750, zwiększenie o kwotę 1390,40 zł. Punkt drugi. W związku z dokonanymi zmianami tabela numer 12 do uchwały numer 40/221/10 Rady Gminy Nowosolna z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na 2010 rok otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą numer 1 do niniejszej uchwały. Paragraf numer 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Nowosolna. Paragraf numer 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian do budżetu przedstawionej przez Komisję Uchwał i Wniosków treści? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała przeszła jednogłośnie. Przechodzimy do następnego, trzeciego punktu. Ustalenie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 roku. Bardzo bym proszę o krótkie przedstawienie
tutaj treści uchwały.
Szanowni Państwo, temat był omawiany na komisjach. Jest tak, że zgodnie z artykułem 263 ustawy o finansach publicznych niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wygasają, ale z zastrzeżeniem ustępu 2 i 4 z upływem roku budżetowego. U nas akurat zostały spełnione warunki ustępu 2 i 4, czyli takie wydatki można podjąć uchwałę o ustalenie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego. Zostały w wykazie takim, ujmuje się wydatki związane z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną lub które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy. Mamy tutaj dwa zadania inwestycyjne. Został sporządzony wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010, gdzie wynikający z ustawy termin realizacji jest to 30 czerwca roku 2011. Jest to metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu i kwota 167 300 zł. Jest też Gminno-Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie. Tutaj to zadanie jest rozbite jak gdyby na dwie grupy, ponieważ pierwsza jest również tutaj drugi etap i te dwa, jedno zadanie ma dwie nazwy, dlatego musimy to rozbić. Więc dla Gminno-Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie jest to kwota 120 813 zł 16 groszy, natomiast budowa Gminno-Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie gmina Nowosolna etap drugi jest to kwota 55 781 zł 50 groszy. Ogólna kwota wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 jest to 343 894 zł 66 groszy. Środki te zostaną przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy, czyli po podjęciu uchwały takie środki zostają przelane na wyodrębniony rachunek bankowy i w następnym roku budżetowym po spłynięciu faktur będą dokonane płatności. Środki, które nie zostałyby wykorzystane do 30 czerwca roku 2011, zostaną z powrotem zwrócone jak gdyby do budżetu gminy w formie tutaj dochodów.
Dziękuję bardzo. Uchwała ta była omawiana również na wspólnej komisji 20 grudnia, ale jeżeli radni mają jakieś pytania, to bardzo proszę o zadawanie pytań związanych z przedstawioną uchwałą.
Chciałbym się zapytać pani skarbnik. W Plichtowie tam była niezrealizowana, czy ewentualnie poprawki były odnośnie wykończenia, czy zakończenia, to ta była na kwota jakaś 90 coś tysięcy, bo nie pamiętam jak było z tamtym, w tamtym tym. Czy to jest, nie, to jest zupełnie inna historia, tak?
To znaczy na komisji były przedstawiane dwie wersje, że albo będzie przygotowana uchwała bez tej kwoty 98 tysięcy z kawałkiem, czyli to miała być kwota, już momencik, 120 813 zł 16 groszy, a jeżeli nie zostaną usunięte usterki, to wtedy ta kwota będzie większa właśnie o to 98 tysięcy. Natomiast tu w uchwale nie jest to kwota większa o 98 tysięcy, czyli mamy tą kwotę, która nie była dopisana ołóweczkiem, bo ja Państwu dałam taki, puściłam po sali chyba 4 egzemplarze, prawda, z zastrzeżeniem, że może tak, może być inaczej. Taką informację otrzymałam od Pani tutaj kierownika inwestycji i dlatego została wprowadzona ta pierwotna kwota.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania w związku z przedstawionym projektem uchwały? Wobec tego bardzo proszę Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie projektu uchwały dotyczącą właśnie wydatków niewygasających. Bardzo proszę.
Projekt uchwały nr 3 łamane przez 9 przez 10 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 roku. Rada Gminy Nowosolna uchwala co następuje. Paragraf numer 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 oraz ostateczne terminy dokonywania tych wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf nr 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf nr 3. Ogólna kwota wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 wynosi 343 894,66 groszy. Jest przeznaczona na wydatki majątkowe. Paragraf nr 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Nowosolna. Paragraf nr 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w przedstawionej treści? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Kto za przyjęciem? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. W ten sposób przeszliśmy przez tak zwany blok uchwałodawczy. Przechodzimy do trzeciego punktu związanego z informacją o sposobie załatwienia interpelacji radnych i wolnych wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji. Bardzo proszę pana wójta o przedstawienie tematu.
Dziękuję bardzo pani przewodnicząca, szanowni radni, zaproszeni goście. Właściwie to ja już namawiałem interpelację na poprzedniej sesji, a dla przypomnienia powiem, jak realizujemy bądź zrealizowana została ta interpelacja. Pani radna Kamińska informowała i prosiła o przesyłanie materiałów pod obrad, także dzisiaj było to obawiane i sądzę, że to będzie realizowane. Będę nad tym monitorował i sprawdzał. Pan radny Szcześniak interpelował w sprawie drewna wywożonego w Dopyszkowie, ja sprawdzałem tam. Drewna wywożonego po drodze. No, i trudno sprawdzić, czy to jest naruszona konstrukcja drogi, czy nie, bo tam już śnieg był, także trudno było sprawdzić. Ja kontaktowałem się, ale no nie mogę z sukcesem porozumieć się z panem Markiem Wdowiakiem, ale będę jeszcze to informował i pana poinformuję. Pani radna Kucharska, droga powiatowa do Wiączynia, jeżeli chodzi o kursów autobusów, ja rozpoznałem, PKS nie likwiduje żadnego kursu, póki co. Dowóz dzieci do szkoły, do Wiączynia. Natomiast jeszcze zorientuję się i prosiłem, jeżeli takie były sytuacje, to proszę o potwierdzenie. Ja dalej będę mówił, pan radny Nowacki też mu informował i prosił, czy jest prawdą, że PKS wycofuje od 1 stycznia kursy. Nie jest prawdą, rozmawiałem. Kursy PKS Brzeziny, PKS Łódź obsługuje przez Lipiny do Brzeziny, dalej do Nowego Miasta. Natomiast kursy drogą z Nowosolna z Koszewy obsługują PKS Kierniewice. Rozmawiałem z prezesem, nie ma takiej informacji, natomiast informowali. Nie ma takiej idei, żeby likwidować, natomiast prosili o możliwość rozpoznania dotacji. Ja powiedziałem, żeby się zwrócili się pismem, czy ewentualnie my moglibyśmy jeszcze dotować PKS, prócz MPK. Pan Adam Czewski, przystanek Wiata, jest to informacja jest w MPK i nie wiem, co z tą Wiatą. Będę monitorował, co tydzień będę dzwonił, czy oni mają zamiar postawić tą Wiatę, czy nie. Nie jest to na naszym terenie, ale będę rozpoznawał pilnował, żeby ewentualnie jakaś odpowiedź na piśmie przyszła, czy oni zamierzają tą Wiatę odtworzyć, bo ona była kiedyś, tylko przystanek przeniesiony. Panie radny Janasik interpelował fakturowanie za odświeżanie, czy są opisy sołtysów. Ja do sołtysów, dzisiaj taka informacja powinna do mnie dotrzeć, o obserwacjach zimowego utrzymania dróg przez sołtysów w danym sołectwie. Tak wiem, że taka informacja jest i większych trudności nie ma i uwag co do zadań odnośnie odświeżania dróg. Nie wiem, sołtysi są także mogą potwierdzić, zobaczyć i poinformować, jeżeli chodzi o objęte pracy. Tak samo pan radny Gabara warunki od odśnieżania prosił o umowę o odśnieżanie. Pan radny Gabara otrzymał i może przejrzeć sobie, czy zgodne jest to z umową odśnieżanie czy utrzymywanie zimowych dróg na naszym terenie. Pan radny Marciniak informował o wysypaniu kruszywem czy rozpoczęcia drogi wysypania kruszywem. Sądzę, że w ramach bieżącego utrzymania dróg, jeżeli te warunki pozwolą, to będziemy kontynuować. Ale w ramach bieżącego utrzymania dróg. Pan radny Grzeliński prosił o informacje odnośnie konkursu dla NGO-sów w ramach konkursu na realizację sportu w gminie. Jest to realizowane, specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest. Pan radny informował, prosił o taką, czy jest już przygotowana specyfikacja, czy nie i czy może się pan zapoznać.
Nie było moje pytanie brzmiało nieco inaczej.
Ja protokół przejrzę.
Może w takim razie powtórzę to pytanie. Mi chodziło o informacje odnośnie wniosków o dofinansowanie składanych przez gminę w perspektywie 2007-2013, jak również tych umów podpisanych na realizację przedsięwzięć wraz dofinansowanych z Funduszu Europejskiego. Nie przypominam sobie, abym pytał o inwestycje związane z NGO-sami i sportem.
Może nie wiem, czy to się podwójnie nagrywa, czy nie, ale pozwolę sobie ze swojego mikrofonu powiedzieć. Proszę wyłączyć mikrofon, bo być może będzie skłamanie nagrywania. To przepraszam. Ja sądziłem, że pan pytał odnośnie konkursu. Jeżeli nie, no to trudno. Natomiast spotkałem się. Ja nie zanotowałem u siebie, ale pracownik poinformował mnie, że pan do pracownika się zwrócił z prośbą. Taka informacja jest przygotowana, natomiast może nie pełna i taką informację pan otrzyma. Ja rozumiem, że nie wszystkie wnioski, które składane były o środki Unii Europejskiej, tylko umowy, które zostały podpisane.
To znaczy, chodzi mi po prostu o skuteczność pozyskiwania środków. Na pewno tutaj ta skuteczność jest bardzo wysoka, co można z góry założyć, ale chodziło mi o to, jakie wnioski gmina składała, wnioski o dofinansowanie i ile z tych wniosków zostało wybranych w wyniku procedury i jakie umowy zostały podpisane. Czyli zakres takiej umowy i kwota dofinansowania. Wartość projektu, w tym kwota dofinansowania.
Skuteczność można obliczyć co do ilości złożenia wniosków i zrealizowanych umów albo realizowanych. W związku z tym, to co ja mówię, że pełna informacja polegałaby na tym ilość wniosków złożonych w latach 2007-2013, podpisane umowy i ich realizację.
Tak jest.
Dobrze. To w najbliższym okresie pan otrzyma i te wnioski, które realizujemy, prasa również podała, monitor samorządowy, ale jest to tylko te podpisane. Natomiast złożone, a było ich dużo, dużo więcej, dostarczymy panu radnemu. To dziękuję. I jeżeli chodzi zaś o nieodśnieżanie wjazdów, czyli pani Kamińska interpelowała, że odśnieżając, ten pan, który jeździ samochodami, zasypuje wjazdy i nie odśnieża wjazdów na drogę, choć ta droga publiczna jest do pani. Ja sprawdzałem to. 20-metrowa odległość jest, albo 30-metrowa od drogi publicznej i nadal droga publiczna jest w prawo do pani posesji, gdzie ja jak byłem i sprawdzałem, była odśnieżona. Natomiast nie wiem,
żyłam.
Tak, nawet nie wiem przez kogo, zwróciłem uwagę i powiedziałem, żeby ta droga publiczna, która jest 30-metrowa, do pani posesji również była odśnieżana.
Ja chciałam tylko sprostować tutaj ad vocem od razu, że nie chodzi o odśnieżanie wjazdów, bo ktoś by mógł pomyśleć, że ja sobie życzę, aby mój osobisty wjazd był odśnieżany na moją posesję. Chodzi o odśnieżanie drogi publicznej. Wyraźnie chcę to podkreślić i po prostu ona jest odśnieżona, ponieważ ja ją odśnieżam.
Ja informuję, że droga publiczna przez Dąbrówkę jest odśnieżona, natomiast 30-metrowy odcinek drogi publicznej prowadzący do pani posesji, ja stwierdziłem, że jest odśnieżony, pani potwierdziła, że przez panią radną jest odśnieżony. Zwróciłem uwagę, żeby też odśnieżał.
Dziękuję.
Dziękuję. Natomiast jeżeli chodzi o wolne wnioski, zapytania, pan sołtys Grabiny prosił o informację, czy Narodowy Program Budowy Dróg Lokalnych, wniosek został przyjęty, tak zwane schetynówki. Ja informowałem, że ze względu na brak środków finansowych, no, te pieniądze w większości poszły na gminy powodziowe. Nie otrzymaliśmy środków finansowych i nie będzie tego zadania z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych i nie ma tego w budżecie. Ja mam prośbę o monitorowanie i zwrócenie uwagi na budżet, jeżeli chodzi o, bo drugim takim wyjściem jest budowa drogi, ale w jednym kierunku, bo to środki finansowe są 30%, tak tylko, z Urzędu Marszałkowskiego na budowę dróg dojazdowych do pól. Proszę zwrócić uwagę i tutaj pan sołtys, jak i pan radny, bardzo proszę. Jeżeli znajdą się środki finansowe, to jestem skłonny tutaj też wystąpić z takim wnioskiem. Komunikacja MPK do Grabiny, to też odsyłam do budżetu na przyszły rok, żeby było środki były zawarte i później wystąpienie do MPK, jeżeli oni będą posiadały taki tabor i możliwość uruchomienia dwóch, trzech kursów, też możliwość jest uruchomienia, bo warunki techniczne pozwalają, natomiast finansowe nie zawsze. Pani Ruzga, to chyba jest pani, która prowadzi gazetę Co u nas, pytała, czy jest kontrola zewnętrzna w Urzędzie Gminy. Ja odpowiedziałem, że jest. Jest kontynuowana i przewiduję, że 21 zakończy kontrolę. I później, jeżeli chodzi o potwierdzenie przez sołtysów, to również pan sołtys Natolina zabierał głos, jeżeli chodzi o potwierdzenie, tak dyskusja była. Ja prosiłem bardzo, żeby i poprosiłem panów sołtysów, żeby potwierdzali pracę odśnieżania czy zimowego utrzymania dróg przez wykonawcę. Pan radny Marciniak informował, jakie środki będą przeznaczone w latach następnych po podjęciu uchwał, które wyznaczały zadania, które będą rzutowały na budżet następnych lat. Ja takie zestawienie jeszcze spróbuję zrobić, ale odsyłałem pana radnego do wieloletniego planu inwestycyjnego, które tam zawarte i uchwały były podejmowane i realizowane. I pan radny Grzeliński informował, żeby zmienić stronę internetową, żeby lepsza była informacja. Pracujemy nad tym i umowa będzie sporządzona nad nowym wzorem strony www. No i tym samym BIP-u. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Rozumiem, że pan wójt odpowiedział na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji oraz na wolne wnioski, bo to jedno z drugim się wiązało. W związku z tym dziękuję bardzo jeszcze raz. Przechodzimy do następnego punktu. Aha, bardzo proszę, nie zauważyłam.
Ja chciałabym, bo tutaj pan wójt odpowiedział na moją interpelację a propos autobusów, natomiast moja interpelacja dotyczyła, to była prośba, aby powiat odśnieżał również pobocze na drodze powiatowej do Wiączynia. I to chodziło o to, że czasami, jak warunki pogodowe były bardzo złe, autobus nie dojechał, czy MPK, czy gimbus. Nie było to często, ale zdarzało się. I dzieci po prostu idą na pieszo. I nie mają którędy iść. O to chodziło. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie Marku, o udzielenie odpowiedzi związanej z odśnieżaniem, rozumiem.
Ja zauważyłem, że to była odpowiedź nie taka, dlatego ja przekazałem w formie ustnej interpelacji pani uwagę dotyczącą odśnieżania poboczy na sesji powiatowej i nie wiem, na ile skutecznie było zrealizowane ta uwaga, ale przejeżdżałem w poniedziałek i uważam, że pobocza są w miarę odśnieżone we Wiączyniu. Ja interpelowałem nie tylko o odśnieżanie poboczy w Wiączyniu, ale o utrzymanie właściwego stanu poboczy przy drogach powiatowych. Także w każdym razie no, po to przejechałem w poniedziałek. A tak gwoli wyjaśnienia, pan Grzegorz rzeczywiście, z tego co ja pamiętam, interpelował właśnie o uchwały, które skutkują na bieżące, ostatnio podejmowane przez Radę poprzedniej kadencji. Chodziło panu o uchwałę o współpracy z organizacjami pozarządowymi, stąd to nieporozumienie wynikające z, może nie. Dobra, to dziękuję.
Dziękuję bardzo panu radnemu za udzielenie odpowiedzi dotyczącej dróg powiatowych. Następnie przechodzimy do następnego punktu, interpelacje radnych. Bardzo proszę radnych o składanie interpelacji. Kto z radnych zgłasza interpelację? Interpelacje, bardzo proszę. Nie, interpelacje. Następnym punktem są wolne wnioski i zapytania. Bardzo proszę. O, bardzo proszę, pan Pietrzak.
Panie wójcie, ja chciałem zapytać o tą drogę do lasu w Lipinach. Czy przyszła decyzja z ministerstwa i czy ona już jest prawomocna?
Dziękuję bardzo. Kto jeszcze chce zgłosić interpelację? Bardzo proszę, pan Krzywiński.
Przepraszam, jeśli powiedzmy z tego pytania wyniknie brak doświadczenia w pracach Rady. Natomiast ja chciałbym się odnieść w tej interpelacji do wniosku pana Adamczewskiego odnośnie protokołu z poprzedniej, znaczy z sesji, gdzie wybierane były komisje. Ja się zgadzam z tym, że oczywiście nazwiska muszą być poprawione. To jest błąd formalny. Natomiast absolutnie nie zgadzam się z takim zapisem, jaki tutaj pan Adamczewski wydaje mi się, że zaproponował, iż no, nie głosowano nad jego wnioskiem formalnym związanym z trybem głosowania. Jeżeli taka uwaga zostanie zamieszczona w protokole, że pan Adamczewski zgłosił taki wniosek, to proszę zapisać, że ten wniosek był złożony po głosowaniu nad składem komisji. I w moim przekonaniu ten wniosek był, no, nie miał podstaw formalnych, bo był niezgodny ze statutem Rady Gminy. A pan Adamczewski jako członek Rady w poprzedniej kadencji no, powinien znać taki podstawowy dokument jak status gminy i swój brak znajomości tego statusu no, nie może tutaj wykorzystywać, prawda, na tworzenie wniosków, które nie mają podstaw formalnych i prawnych.
Dziękuję bardzo. Będziemy poprawiać ten protokół, to skonsultujemy się na pewno z panem radcą prawnym. Pan radca prawny nam przedstawi, jak to jest formalnie pod względem prawnym. W związku z tym obiecuję, że zgodnie z odsłuchanym protokołem i po konsultacji poprawimy te niedociągnięcia, które się pojawiły w protokole.
O, bardzo dziękuję. Wersal. Ja chciałam zwrócić uwagę na stan dróg, bo po opadach, które były rzeczywiście przez gminę systematycznie odśnieżane, pojawiło się inne zjawisko meteorologiczne pod tytułem oblodzenie tych dróg i bardzo głębokie kolejiny. I to występuje w wielu miejscach na drogach bocznych. Natomiast nie widzę tam udziału piaskarek. Jest bardzo ślisko, bardzo niebezpiecznie, zwłaszcza na zakrętach. Tutaj może należałoby zwrócić na to uwagę w jak najszybszym czasie, bo mrozy na razie trzymają.
To pan radny Adamczewski.
Ja jeszcze odniosę się do pana Grzelińskiego. Panie radny Grzeliński, każdy wniosek złożony formalnie musi być poddany pod głosowanie Rady. I tyle, no.
Pan
Nowacki.
Aha, pan radny Nowacki, bardzo proszę.
Ja mam takie dwie sprawy. Pierwsza, to chciałbym uzyskać od pana wójta tutaj takiej publicznej informacji dla wiedzy wszystkich radnych, o specyfikacji istotnych zamówień dotyczących odśnieżania i utrzymania dróg gminnych. Mianowicie chodzi mi o taką rzecz. Z mojej wiedzy i wiedzy tych radnych, co byli w poprzedniej kadencji, wiemy wszyscy, że na zimowe utrzymanie dróg tam było bardzo mało pieniędzy. Chciałbym wiedzieć, czy w zamówieniach publicznych, w istotnych warunków zamówień jest posypywanie całkowite dróg piaskiem, czy to są tylko wzniesienia, czy inne rzeczy, ponieważ oczekujemy może wszyscy tego, na co nie było zamówienia i na co nie ma po prostu pieniędzy. Ja po prostu chcę to wiedzieć, bo tłumaczenia są różne i chciałbym, panie wójcie, żeby pan wójt to powiedział. Natomiast druga sprawa. Nie będę się odnosił do wypowiedzi ani kolegi tutaj Sławka Adamczyckiego, ani pani Grzelińskiego, ale tą dyskusję proponuję pani przewodnicząca przenieść do spraw różnych. Teraz mamy temat wolne wnioski i zapytania. Nie unikajmy tych dyskusji, tak. Interpelacje, no powiedzmy. W sprawach różnych możemy wszystko podnosić i żeby to nie było takiego chaosu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I jeszcze interpretacja. Bardzo proszę. W formie interpelacji.
Dokończyć tylko komentarz do tej dyskusji.
To może do spraw różnych. Jeden krótki. Do spraw różnych, tak. Może przeniesiemy interpelacje, mają taką swoją wagę, więc bardzo proszę, pan radny Gabara.
Oj, przepraszam. Ja w zasadzie miałem to samo pytanie, co zadał mój poprzednik. Natomiast uważam, że powinna być pełna informacja tutaj ze strony pana wójta odnośnie możliwości naszych i jednocześnie stanu, co na przyszłość zrobić, bo zima się dopiero zaczęła, a żeby z jednej strony mieszkańcy bezpiecznie się czuli na drodze, a z drugiej strony na ile nam właśnie pozwalają środki. Ponieważ od jakiegoś czasu bój toczy o to, żeby bezpiecznie było na tych drogach, dowiaduje się, że brak środków, że nie płacimy już za to nawet, co firma, która podpisała umowę, prawda, co zrobiła. Nie zapłaciliśmy, będziemy płacić w styczniu. To musimy jednoznacznie sobie określić, na ile mamy właśnie środki na odśnieżanie i jakie będą możliwości w przyszłym roku. Bo to jest bardzo istotna sprawa. Dlatego, że tak, z jednej strony mieszkańcy są niezadowoleni, bo jest sytuacja taka, jaka jest. Z drugiej strony, możliwości gminy są też ograniczone i ograniczone raz finansowo, a drugi raz z uwagi na to, że znajdujemy się też w parku krajobrazowym i wiem, że nie wszystkie środki mogą być użyte. Także uważam, że tu powinna być szeroka informacja rzeczywiście dotycząca sytuacji na naszych drogach z uwagi na to, że zima dopiero się zaczęła. Mamy kilka dni dopiero zimy, a już po prostu brakuje środków. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie radny Gabara, pana wypowiedź to można potraktować jako tak zwany wolny wniosek, prawda? Czy to jest interpelacja? No to jedno z drugim jest powiązane. Czy są jeszcze jakieś... Tutaj pan radny, są jeszcze. Bardzo proszę, panie radny.
Panie wójcie, chciałem poruszyć sprawę dotyczącą mieszkańców wsi Borki. Chodzi o te nieszczęsne około 400 metrów drogi dojazdowej do kilku posesji mieszkańców, którzy nie mogą korzystać z takiego by się wydawało naturalnego prawa, jak wywóz nieczystości płynnych i stałych. Żadna firma oczyszczająca nie chce podpisać umowy. Ja już nie mówię o utrudnieniach w dojeździe, w możliwości skorzystania z pogotowia, to są tam różne starsze osoby, ale tak podstawowa sprawa jest wyłóż nieczystości. Co ci ludzie mają robić z tymi nieczystościami? Nie wiem w jakim sposobem, czy z utrzymania dróg, czy dojazd do pól możemy tutaj uruchomić ten program, ale należałoby naprawdę w tej kadencji pochylić się nad tym problemem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Kto?
Kto z radnych? Bardzo proszę, pani Kucharska.
Ja mam dwie sprawy krócie. Znaczy, jedno to jest takie pytanie dotyczące, tutaj wiele osób poruszało sprawy dotyczące umowy w sprawie odśnieżania dróg. Ja mam pytanie, bo na portalu społecznościowym Info Nowa Solna, ja nie pamiętam, jak to się nazywa, pojawił się taki wykaz jakby zakresu świadczeń osoby, która odśnieża. Ja mam pytanie, czy to jest tutaj w porozumieniu z urzędem, czy to dotyczy na przykład miasta, bo to jest tak troszeczkę ogólnie dotyczące Nowosolna i to jest i osiedle, i gmina, prawda? Tam nie wszystko jest rozdzielone. Tam coś takiego się pojawiło, również właśnie warunki usuwania, oblogienia. Ja to wczoraj czytałam, także tylko mówię, nie ma doprecyzowanego, czy to dotyczy gminy, czy osiedla. A druga sprawa jest taka, chciałabym zwrócić uwagę, obecnie jest mróz, natomiast parę dni, które troszeczkę dały ocieplenie. Tutaj dotyczy to osiedla w Lipinach. To osiedle już dwa razy zostało w takiej sytuacji podobnej zalane i ja bym prosiła, żeby służby ewentualnie gminne monitorowały w jakim stanie, prawda? Bo tam rowy są pełne śniegu, to jest wszystko pomrożone i w przypadku odwilży, nawet takiej jedno-dwudniowej, żeby to troszeczkę wziąć pod uwagę, żeby nie zalewało mieszkańców. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kto z radnych jeszcze chce złożyć interpelację bądź zapytanie? Może połączymy. Dobrze. Wolne wnioski i zapytania. Kto z radnych ma zapytanie? Bardzo, bardzo proszę, pan radny.
Tak, ja chciałem złożyć wniosek, by w budżecie na 2011 rok uwzględnić taką pozycję budowy świetlicy w Natolinie. Nie wiem, czy trzeba było uzasadniać, jeżeli tak, to trzeba było to uzasadnić, w szerszym kontekście mogę to zrobić. Mam rozeznanie, jakie środki były przeznaczane na to sołectwo. W związku z tym prosiłbym, żeby to wziąć pod uwagę, żeby ci ludzie mogli w jakichś godnych warunkach się spotykać. Przychodzą do mnie młodzi ludzie, chcieliby zrobić czy Sylwestra, czy chcieliby spotkać się, pograć w tenisa, czy coś, ale nie ma takich praktycznie możliwości. W związku z tym prosiłbym o takie wniosek. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Żeliński.
Jeśli jesteśmy już przy budżecie na 2011 rok, to nie wiem, czy znajduje się w nim pozycja taka jak opracowanie koncepcji kanalizacji gminy Nowosolna. Są możliwości sięgnięcia po środki, są możliwości sięgnięcia po środki zewnętrzne i to nawet w dość wysokim procencie. Jednakże bez takiej koncepcji, przynajmniej koncepcji, nie możemy takiego wniosku o dofinansowanie złożyć. Więc sądzę, że pierwszym etapem walki o skanalizowanie gminy powinno być stworzenie takiej koncepcji, tym bardziej, że nasza gmina leży na bardzo niejednorodnym, jeśli chodzi o kształtowanie terenu, miejscu i również są podłoża bardziej przepuszczalne, mniej przepuszczalne, także taka koncepcja powinna wskazać, w jakim obszarze gminy możliwy jest taki sposób skanalizowania, a w jakim inny. Ale bez koncepcji niczego nie ruszymy tematu z miejsca.
Dziękuję bardzo. Panie radny Krzeliński, nad budżetem będziemy skrupulatnie pracować. 4, 5, 11 komisje będą dokładnie rozważać wszystkie punkty związane z budżetem na 2011 rok i wówczas pytania właśnie tego typu będziemy kierować tutaj do władz. Czy jeszcze ktoś z zapytaniem? Pani radna, tak? Czy jeszcze z państwa sołtysów, czy są jakieś zapytania?
Bardzo proszę, proszę podejść. Pan, aha, jest pan, jest mikrofon. Pan radny, pan sołtys z Natolina.
Wyrażę opinię nas wszystkich. Praktycznie nie pasuje za to wszystko. Maksymalnie na ten. Bo to, co się dzieje szczególnie u mnie na wsi, no to praktycznie wszędzie na tych wszystkich drogach lokalnych jest niemożliwe do przyjęcia. Nie da rady jeździć. Żeby wyjechać z kolei, to z reguły tam musi zahamować, umować wyjechać z kolei. Prosimy o posłuchanie paniowia. Będzie lepiej.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś zapytania od panów sołtysów? Nie widzę. To bardzo bym prosiła pana wójta o udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Dziękuję pani przewodnicząca, szanowni radni, zaproszeni goście. Ja będę chciał w kilku słowach odnieść się co do możliwości realizacji interpelacji albo w jaki sposób będę to próbował realizować. Pan radny Pietrzak, bardzo proszę pana sekretarza o odpowiedź odnośnie tej drogi.
Pytanie dotyczące drogi w miejscowości Lipiny, tak zwanej drogi pod lasem, jest jeszcze w toku. Z uwagi na to, ja może przypomnę tylko tam pokrótce, jakie tam były podejmowane czynności. Wojewoda decyzją przyznał gminie Nowosolna tą drogę już jakiś czas temu. Od tej decyzji odwołało się nadleśnictwo. Sprawa trafiła do ministra infrastruktury jako organu drugiej instancji. Minister infrastruktury wydał decyzję umarzającą postępowanie z uwagi na to, że uznał, iż nadleśnictwo nie jest stroną tego postępowania. Natomiast od tej decyzji skargę do Sądu Administracyjnego w Warszawie złożyło nadleśnictwo Brzeziny, w związku z czym sprawa jest niezakończona, pozostaje w toku, a decyzja jest nieprawomocna, dopóki sąd nie wyda w tej sprawie wyroku.
Dziękuję. Jeżeli chodzi o rozmowy między panem Grzelińskim a panem Adamczewskim, pozwólcie państwu, że nie będę się odnosił, natomiast swoje stanowisko powiem. Nieważne, czy to jest zgodne z prawem, czy nie, prawdopodobnie ja tak to rozumiem, że pan radny Adamczewski prosi, żeby to było w protokole. A w protokole każda wypowiedź powinna być i każde zaznaczone, czy było podgłosowanie dane, czy nie. I tak to ja oceniam wypowiedź pana radnego Adamczewskiego. Jeżeli chodzi o panią radną Kamińską, o kolejiny, jest w kilku wypowiedziach to było. Ja chcę powiedzieć, że nie ma na tyle środków, żeby wystarczało na wszystko. Nie ma. Jeżeli teraz mówimy, żeby sól sypać, to musimy powiedzieć, czy to jest zgodne z położeniem gminy w Parku Krajobrazowym Zniesień Łódzkich, gdzie można sypać i być może na to linię tak, ale gdzie indziej już nie. W związku z tym trzeba rozważyć, czy jeżeli będziemy chcieli bukową robić, albo na to linię z bieżącego utrzymania dróg, to jest budżet powiedzmy 300 tysięcy złotych, a nam już brakuje i te 300 tysięcy nie wystarcza. W związku z tym mamy świadomość taką, że w budżecie gminnym nie będzie środków na poprawę trudnej sytuacji drogowej, jaka nastanie w maju albo w czerwcu. W związku z tym, mamy specyfikacje, mamy umowy, co również jest do zapoznania, co jest obowiązek i będziemy wymagać. Natomiast każda dodatkowa rzecz, my mamy w budżecie, pani skarbnik może powiedzieć, ale w ubiegłym roku mieliśmy 250 tysięcy złotych, ten rok jest bardzo, bardzo inny i nie starcza. W związku z tym te środki finansowe, na które my mogliśmy ogłosić przetarg, już musieliśmy aneks podpisać, bo brak było środków na bieżące odśnieżanie dróg. W związku z tym nie można powiedzieć, dlaczego nie ma tego, dlaczego kolejny. Trzeba powiedzieć, że panie wójcie, no to trzeba przenieść z innego paragrafu, działu, rozdziału na zimowe utrzymanie dróg. To tylko tak informuję i widzę, że pani Kamińska chce ripostę albo adwocem.
Bardzo króciutko. Akurat nie jeżdżę po całej gminie, ale w ten obszar, który znam lepiej. Chciałam zwrócić uwagę na ulicę z Kostki Brukowej, która obejmuje dość duży obszar, bo to jest w sumie pętla łącząca ulicę Aksamitną z centrum Kalonki przez Dąbrówkę, także tam jest bardzo gęsta zabudowa. O to chodzi, nie mówię o jakichś ulicach peryferyjnych czy gdzieś powiedzmy w pustym polu. Tam są kolejne tak głębokie, że uniemożliwiają prawie w ogóle poruszanie się samochodem, a zwłaszcza wykonanie jakiegokolwiek zakrętu. Tam są zakręty pod kątem 90 stopni. Mówię to tylko ze względów bezpieczeństwa. Ja tamtędy nie jeżdżę, także nie jest to moja osobista sprawa.
Zgodnie z moją znajomością terenu i jakości dróg, nie widzę z kostki brukowej drogi, która by miała zakręty i była zabudowa zwarta. Droga, która prowadzi na Borki, jest drogą, która rozproszone budownictwo raczej jest i nie jest zwarte. I jeżeli pani mówi o drodze betonowej z kostki, to nie jest ta droga. Natomiast jeżeli mówimy o drodze, która prowadzi od kostki brukowej w kierunku Dąbrówki i ono to nie jest kostki. Od kostki odchodzi, zarówno na Dąbrówkę, jak i na Jaśminową. To jest ta droga, która ostatnia była robiona 2 lata temu, polepszone warstwą asfaltu. I tu zwrócę uwagę szczególną, bo ona nie jest szeroka. O, tak to powiedzieć, nie jest szeroka.
No właśnie o tej drodze mówię, również o odcinku, który jest zbudowany z kostki, bo to na całym tym obszarze jest bardzo ślisko i 2 zakręty pod kątem 90 stopni.
Jeżeli przy sklepie, przy skrzyżowaniu, przy centrum Kalonki w kierunku Dąbrówki jest tam odcinek 300 metrów plus minus, gdzie się rozchodzą drogi na Jaśminową i na Dąbrówkę. Też szczególnie zwrócę uwagę, bo kostka betonowa, jak i beton, inaczej się zachowuje, jeżeli jest obrodzona. Na pewno gorzej. Na pewno gorzej. Zwrócimy na to uwagę. Nie będę się odnosił do wypowiedzi pana Damczewskiego, zarówno jak do pana Krzelińskiego. Natomiast pan radny Nowacki mówił o specyfikacji. Ja dziękuję za tę wypowiedź, bo musimy rozpoznać, jakie środki finansowe są. Ja powiedziałem, że przyjdzie kwiecień, maj i będzie trzeba naprawiać dziury, chociaż ja jeżdżąc po terenie Łodzi, to niektóre drogi już trzeba było wyłączyć z użytkowania. U nas takiej jeszcze sytuacji nie ma. Podbudowy jeszcze są na tyle dobre, że jeszcze możemy użytkować je. Natomiast gdzie indziej jest sytuacja trudna. Pan radny Gabara też utrzymywał środki finansowe i to bardzo proszę na komisję budżetową. Ja poproszę wykonawcę odśnieżania, żeby ci, którzy są zainteresowani z Komisji Oświaty, niech przyjdą na komisję budżetową i gospodarki, jak ta komisja już jest. Tak, pan radny Gabara jest przewodniczący, wnioskował i poproszę, chyba 4 czy 5 jest?
5.
I pan, który wygrał przetarg, będzie poproszony, żeby rozmawiać o umowie. Potwierdzam, panie radny Janasik, 400 metrów, trudna sytuacja, ja wiem, tam są chyba 4 zabudowania i trudna sytuacja na wywozu nieczystości płynnych i stałych. Jeżeli chcemy to naprawić w sposób taki jak Jaśminowa, jak Dąbrówka, proszę zwrócić uwagę na budżet. I jest propozycja, ulica Bukowa w Grabinie, drogi dojazdowe do pól i być może tam, bo też tam pola jeszcze się zachowały. W związku z tym trzeba tu wybrać lepszą propozycję. Ja jestem cały za, bo wiem, że tam trzeba. A wyobraźmy sobie, 10 lat temu jeszcze pan Janasik wie, pan Mirosław, jak nie było w ogóle drogi na Borki. Jak krzyczeli mieszkańcy albo mieli uwagi, panie wójcie, pan poprowadził drogę do lasu nikomu niepotrzebną. A tych 4 mieszkańców to było oddalonych nie 400 metrów, tylko 2 km 400. Jest tylko 400 metrów teraz, a poprzednio było, że parowem droga szła. Nie można było dojechać w ogóle do Borek. Tak powiedzmy było. Jest to już trochę mniej. Ja propozycję, proszę bardzo, każdą przyjmę, tylko że to są możliwości techniczne i finansowe. bardzo dobra interpelacja i będę starał się jakoś to załatwić, ale to w zależności od finansów. Również pani radna Kucharska mówiła o utrzymaniu dróg. Portal internetowy, trzeba spytać portalu internetowego, co on miał na myśli. Natomiast ja wiem, jakie informacje ja udzielam i nie zdążyliśmy już w monitorze samorządowym opublikować wszystkich danych, co mieści się na zimowym utrzymaniu dróg. Ja postaram się, żeby jak najszybciej ten monitor samorządowy wyszedł, żebyśmy jeszcze rozpoznali. Natomiast nie odpowiadam za informacje podane gdzie indziej, chociaż bardzo dobry portal internetowy jest. Ja będę chciał, żeby u mnie no, zadania albo umowa, całkowicie umowa jest do przejrzenia. Pani radna, bardzo proszę, jest do, pan radny Gabara dostał, tak? I można sobie przejrzeć, zobaczyć, jakie specyfikacje są. Natomiast rowy, ja zorientuję się, czy to są już gminne rowy, bo wiem, że spółka wodna kiedyś tam była i te rowy utrzymywała. Spółki wodnej już nie ma i teraz trzeba będzie przejąć utrzymywanie bieżące dróg i infrastruktury przydrożnej. Zwrócę uwagę na to, że tam akurat, tam szczególnie to osiedle było budowane, bo tam kiedyś była melioracja, też ta melioracja być może też szkodzi zalewaniu tych budynków. Nie zawsze i na Kralące też nie zawsze było zgodnie z gospodarką przestrzenną podział tych działek. Nie zawsze i teraz odczuwamy to. Odczuwa to Irysowa, odczuwa to może Malwowa, trochę już teraz mniej. Współczuję. No ale nie ja i nie wtedy nie zgodnie z tym planem zagospodarowania przestrzennego, co teraz jest. Wyobraźcie sobie, że tak dzielono, jak wniosek był do podziału. To jest odczucie 20 lat do tyłu, kłopoty, które były przy podziale i później przy wyborze kupna takiej działki, no wiadomo. Także pani, ja zwrócę uwagę wiosną przede wszystkim, a teraz się przyjrzymy, ale dla wszystkich radnych i dla mieszkańców i wszystkich obecnych. Bardzo proszę, jeżeli ktoś ma dobrego projektanta, melioranta, ja szczerze rozpoznawałem, to bardzo proszę, żeby mi podał, że ogłoszę, nie wiem, przetarg na odwodnienie całej gminy, bo to jest szczególne. Raz o podłożu szczególnym i położeniu. Tak widzicie Państwo, jaka tutaj jest gmina i jakie jest położenie całego terenu gminy. Wolne wnioski, pan Marciniak, to już jest do budżetu. Ja jedynie mogę zaproponować, że takie modułowe postawienie jest, możliwość, świetlic. Ja jeżdżąc po terenie Polski, wiem, że na większych, ale są większe miejscowości, tak jak na Toli, ale nie jak Sawerów, że w miejscowościach takich są świetlice środowiskowe i większe. Ja mam, będę miał propozycję, jeżeli pan radny oczekuje ode mnie, żeby do tego, co jest, do świetlicy, spróbować modułowo dobudowywać pozostałą jakąś substancję powierzchniową czy kubaturową. Tak będę propozycję miał. Natomiast każdy metr kwadratowy jakiejkolwiek powierzchni łączy się od 3 do 4 tysięcy metrów, do 4 tysięcy za metr kwadratowy powierzchni. Fundusz sołecki też można przeznaczyć na takie cele. Kolejno tam około 15-20 tysięcy jest, no to 5 metrów można rocznie ewentualnie pobudować. Panie radny Grzeliński, ja chcę poinformować pana, może pan jeszcze nie wie, ale my jesteśmy w Narodowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, a to dlatego, że jesteśmy, że od wielu lat już, ja albo 3-4 jesteśmy w aglomeracji łódzkiej. Jesteśmy, możemy korzystać i będąc w programie ogólnonarodowym oczyszczania z infrastruktury środowiska, z tych środków unijnych. Z tym, że poprzednia rada nie bardzo jeszcze to widziała, liniowe odprowadzenie kanalizacją, tylko sanitację, jak rozwiązać. I ja teraz będę, sekretarz ma za zadanie, żeby już po konstytuowaniu się Rady Miasta Łodzi, żeby przyjęła nasz wniosek podjętą uchwałą poprzednim o odprowadzeniu, bo najpierw trzeba znać, gdzie te ścieki trzeba odprowadzić, prawda? albo własne oczyszczalnie, albo do Gosiu. Ja informowałem chyba już, że my wystąpiliśmy do Gosiu. Żeby do Gosiu odprowadzić, to musi być komunalne porozumienie. My podjęliśmy uchwałę, miasto jeszcze ma podjąć i porozumienie podpiszemy. Projekt już jest realizowany i liczymy na to, że maj, czerwiec może będzie podpisana umowa i będziemy mogli wystąpić, zapłacić za projekt na Tolina i Tolina, bo projekt techniczny już jest, nie tylko koncepcja, i żebyśmy wystąpili w tym roku po raz pierwszy może o środki unijne właśnie z tego programu. 85% składa się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i tam można skorzystać. Natomiast nie było takiej stuprocentowej intencji poprzedniej rady, żeby w tym kierunku przenosić.
Momencik, pan wójt skończy to.
Nie, proszę bardzo, ja jeżeli chodzi o tą interpelację.
To bardzo proszę, pan wójt się zgodził, proszę bardzo.
Znaczy tak, zgodnie z moją wiedzą środki unijne mogą być przyznane wówczas, kiedy jest bardzo wysoki wskaźnik tak zwany ekologiczny. Tak. Tak jest. No, to jest wskaźnik ekologiczny. I ja sobie nie wyobrażam, żeby jakikolwiek projekt podłączenia na przykład Kalonki do tej głównej rury idącej Brzezińską miał szansę na dofinansowanie. Bo tutaj ten wskaźnik ekologiczny wypadłby bardzo, bardzo nisko. Ja myślę, że właśnie tutaj potrzebna jest ta koncepcja, żeby ogólnie wskazać, znaczy podzielić teren gminy Nowosolna na obszary, w których no, można zastosować określone sposoby utylizacji ścieków, i myślę, że to byłyby co najmniej 2-3 takie rodzaje. Takie, ale różne. Takie jest moje zdanie, ale jeśli są już jakieś zaawansowane prace i wiedza, to bardzo proszę.
Pożyli ad vocem, a wyjaśniająco chcę powiedzieć, że właśnie w tym programie jesteśmy i to RLM-u spełniliśmy warunki, bo w parkach krajobrazowych, proszę pana, tam jest na ostatniej mapie, jest taka mapa gminy, gdzie są wyznaczone tereny w aglomeracji łódzkiej, gdzie w aglomeracji są 4 gminy, gdzie każda podjęła uchwałę. W związku z tym proszę, pan sekretarz jest do dyspozycji, na każde pytanie odpowie i te spełniamy ten RLM, jeżeli jesteśmy w ten chroniony. Wszystko to i w narodowym programie jesteśmy. W tym, że nie było intencji i nie mieliśmy jeszcze porozumienia z Łodzią. Jesteśmy w tym programie. Szczególnie na Tolin, teren przemysłowy, ale i Kalonka i Koparka. Ale myślę, że na komisjach można szerzej porozmawiać i pan sekretarz jest do dyspozycji. Ja nie skończyłem, pani przewodnicząca.
Panie radnemu właśnie chciałam powiedzieć, że to jest doskonały temat właśnie na komisję rozwoju, właśnie ustalenie koncepcji, wykorzystanie wiedzy i radnych, zapoznanie się z obecnym stanem, także będzie to na pewno temat komisji rozwoju, ale bardzo dobrze, że pan na to zwrócił uwagę. Dziękuję. Proszę bardzo, pan.
Będę mógł kontynuować. Dziękuję serdecznie. Jeżeli jeszcze jeden, tylko pan z Natolina, jest konieczna sól, najlepiej te koleiny być może solą likwidować, ale ja chcę powiedzieć, że no, sól też wpływa nie zawsze pozytywnie na stan drogi i na to powierzchnię, która, na którą, i na samochody też. Trudno, no zima jest zimą i trzeba uważać, ale będziemy starać się jak najlepiej, żeby się poruszał pan sołtys z mieszkańcami Natolina. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu wójtowi. Przechodzimy do następnego punktu. Sprawy różne. Bardzo proszę. Bardzo proszę, pan radny Janasik.
Panie wójcie, ja chciałem tylko nawiązać do interpelacji, na którą pan udzielił odpowiedzi. Ja z panem się zgadzam, że 2 kilometry dla 4 mieszkańców, więc żeby była pełnia szczęścia, gdybyśmy zrobili ten wysiłek, te 400 metrów jeszcze w jakiś sposób zrobili przejezdnymi, wtedy byłoby 8 rodzin zadowolonych, a nie tylko 4. I wtedy ta inwestycja miałaby, że tak powiem, większy sens po prostu i byłaby... Dziękuję.
Czy jeszcze w sprawach różnych? Bardzo proszę.
Ja w sprawach różnych, ale w nawiązaniu właśnie do tej koncepcji odwodnienia, załóżmy odwodnienia terenów gminnych czy sołectw. Panie wójcie, no akurat sytuacja w Datolinie trochę jest inna. Nawet gdy pan sołtys zgłaszałby odnośnie tej soli, to przy rozpuszczeniu, teraz była troszkę wilgoci, to tereny nasze tutaj na samym początku były całkowicie prawie że nieprzejezdne, w wodzie stały. Kratka, która jedna została tylko uwieszczona, wprawdzie to ja osobiście wziąłem i z panem Gmajem i jeszcze z jednym, z panem Gradowskim odkuliśmy i ta woda zeszła. Natomiast mam trochę inne jeszcze pytanie. Dawniej były wzdłuż działek poprowadzone do rowy, wzdłuż terenów tutaj odwadniające wodę z drogi. Te rowy zostały całkowicie zasypane, zlikwidowane i do chwili, kiedy nie powstanie kanalizacja, no zastanawiam się nad tym, czy byłaby możliwość, to jest tylko takie moje rozważania, odtworzenia tych rowów. Wprawdzie te rowy, jak dawniej w ewidencji, one dzieliły działki. One są zniszczone, one są całkowicie zasypane i zalewa całkowicie nam drogę. Ja nie wiem, chciałbym ewentualnie może wejść w tereny, znaczy w te archiwalne mapy i zobaczyć, jak te rowy przebiegały i czy by można było ewentualnie, one by w jakiś stopniu nam wzięły i rozstrzygnęły tą sprawę zalewania drogi, bo one były prowadzone do tego głównego cieku, jak gdy co przechodziło przez pod drogą tą krajową i odprowadzały w stronę lasu tam tą wodę. W związku z tym teraz się zastanawiam, czy takie na chwili obecnej, że takie rozwiązanie nie byłoby skuteczne, dopóki mówię, nie będzie zrobionej kanalizacji, a to jeszcze nam to pewnie trochę potrwa. Dlatego no ja rozumiem, że to jest będzie kanalizacja, ja nie znam czego, ja czy to jest kanalizacja tylko sanitarna, czy to jest kanalizacja ogólnosławna. Jeżeli ja uważam, że to. Tak, takie są przepisy. No to w związku z tym ten problem trzeba jak najszybciej rozwiązać. Odwodnienia terenu, bo tam nie jest przejezdna w ogóle nasza droga. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze... Bardzo proszę pani dyrektor Szczepińska. Mikrofon. Pan wójt odpowie. To bardzo proszę jeszcze, czy są jakieś pytania? Pan, bardzo proszę, pan Minkiewicz, bardzo proszę. Mikrofon.
Chciałam zapytać, właściwie nie odnosi się do tego, co otrzymałem, od silnie otrzymałem z 6 grudnia złożyłem wniosek zgodnie z ustawą o udzielaniu informacji publicznej. Do dnia dzisiejszego, nawet jeżeli nie dostałem tej informacji, a informacja telefoniczna brzmiała, że nie udzielono i nie udzieli się tej informacji publicznej, w związku z tym powinienem dostać pisemną informację i zgodnie nawet z jednym z artykułów tej ustawy jest jasno powiedziane, że jeżeli formacja się udzielenia informacji, to powinno być zawarte uzasadnienie, dlaczego, gdzie, po co, na takiej informacji do dnia dzisiejszego nie otrzymałem. Informacja dotyczyła Wino Parkowego Centrum Kultury w Pichtowie. Na dzień dzisiejszy nie mam. Chcę powiedzieć, że tak jak w wcześniej wyborach to podnosiłem, będą mnie interesowały różnego tego typu zjawiska, jeżeli już przy pierwszym podejściu informacji mnie nie udzielono. W związku z tym chciałem wiedzieć, dlaczego do dnia dzisiejszego nie mam odpowiedzi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi, sugestie w sprawach różnych? Nie ma. Bardzo proszę, panie wójcie, o udział.
W sprawach różnych, jeżeli chodzi o odwodnienie w ogóle na Tolina, to pan podniósł kilka kwestii. Ten rów kryty melioracyjny, co odchodzi do lasu, to miała być kanalizacja sanitarna z dawnej ubojni królików. Jeżeli, ale to jest tylko jedyny rów. Natomiast drugi rów, rowy są poprzez działki wzdłuż dróg. Jest rów przeciwpożarowy, znaczy taki zbiornik, też w Natolinie i do tego były odprowadzone wody opadowe i powierzchniowe. Natomiast rozpoznamy na starych mapach, to co pan mówi, jakie rowy odwadniające powierzchniowy wód były i to spróbujemy odtworzyć, jeżeli taka będzie. Jeżeli te rowy są na publicznym miejscu, to znaczy komunalnej własności.
Panie wójcie, akurat nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to, że dawniej były wody, które z rowy, które zbierały odwodnienie z drogi, były wzdłuż działek, tutaj jak jest ten przemysłowa, ta strefa przemysłowa, w związku z tym one zbierały wodę z drogi i odprowadzały. Nie ten rów kryty, tylko otwarte rowy. One później zostały, jak gdyby zlikwidowane z uwagi na to, że gminy chciały się jak najszybciej pozbyć takiego typu rowów, bo trzeba było je utrzymywać w takim stanie, żeby te wody gruntowe mogły być odprowadzane. Ja nie wiem, czy będzie w stanie się odtworzyć w związku tych rowów, z uwagi na to, że one zostały włączone jak gdyby w powierzchnię działek właścicieli. W związku z tym, jeżeli nie dałoby się odtworzyć, bo nie mówię, ja w tej chwili tylko tak rozważam, to koniecznie coś trzeba zrobić, żeby tą sytuację wziąć i rozwiązać, bo zalewana jest notorycznie. Wystarczy tylko trochę odwilży czy deszczu, to przejezdna prawie nie jest na odcinku tutaj posesji pana Gmaja, czy mojej, czy innej. Dziękuję.
O tym samym mówiliśmy i o tym samym ja mówię. Pan wspomniał coś o dolasu, to tylko wspomniałem to, że to nie było, to nie jest niczyja infrastruktura, o teraz można powiedzieć. Ani GS-u, ani nikogo, tylko to jest, natomiast odwodnienie to jest w 80% jest problem na terenie gminy, naprawdę. Nie tylko na Tolina, ale pozostałych miejscowości również. Ja o tym wspominałem. Będziemy na bieżąco wyjaśniać te sprawy odwodnienia. Pani dyrektor Czepińska, pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Skoszewach, ja informowałem również na w Lipinach, w Skoszewach jeszcze jest i będzie długo pani Okońska, ale ja informowałem na poprzedniej sesji na pana wniosek pana Tamczewskiego o stanie przetargu. Jest już po takim pisemnym rozstrzygnięciu. Natomiast rozpoznawane są te oferty, żebyśmy mogli ogłosić przetarg elektroniczny. I sądzę, że w pierwszych dniach stycznia, chyba się mylę, to jest informacja sprzed 3-4 dni, którą pan Rudziński mi informował. Ale do dyspozycji jesteśmy i panie sekretarzu, bardzo proszę, co raz w tygodniu przekazać informację pani dyrektor o sytuacji budowy, dobrze? Czy pani dyrektor będzie chciała, czy nie, otrzyma taką informację ustnie albo pisemnie. Bardzo proszę. Panie Minkiewicz, ja chcę poinformować, że pan złożył wnioskodawcę 6 grudnia o udostępnienie informacji publicznej treść pan zna, 20 grudnia na adres, ja nie wiem pod którym adresem pan pocztę odbiera, na adres Kopanka Brzozowa 19 poszło pewnie ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru decyzja. Jeżeli tak, to jak pan nie przebywał ostatnio tam może pod adresem, to za chwileczkę pan sekretarz odbije i za potwierdzeniem dzisiaj pan otrzyma i dzisiejszą datę proszę postawić, żeby pan mógł się odwołać, bo faktycznie odmawiamy informacji publicznej panu. I do samorządowego kolegium odwoławczego może się pan odwołać i bardzo proszę, jeżeli jakieś pouczenie, to bezpośrednio jestem do dyspozycji. Panie sekretarzu, bardzo proszę za zwrotnym potwierdzeniem, żeby pan Milkiewicz odebrał. Więcej nie było wniosków wolnych. Dziękuję.
Dziękuję panie Wójcie. Jeszcze jest...
A dodatkowo, jeden, tak?
Tak, jeszcze pan sołtys Natolina chce uzupełnić sprawę odwodnienia sądu.
Jeszcze wracając do tego zbiornika, panie Wójcie, aż mi przykro mówić. Dał opłakiwanie w Natolinie. Bo ze zbiornika to zostały fragmenty, a nie zbiornik. Mówi pan o zbiorniku przeciw pozorom. No, naprzeciw zbiornickiego. Nie Wiesława, a Adama też prosił o to, żeby był ten przepust wody pod drogą. W dalszym ciągu nic się nie dzieje. Także no nie wiem. Coś tu jest nie tak. Niedokładnie się informujemy wzajemnie.
Dziękuję bardzo. Króciutko, panie Wójcie.
Ja informowałem o stanie, jaki był poprzednio, o zbiorniku i pan potwierdził, że taki zbiornik jest i wiem, że miał odbierać i odbierał wody opadowe. Zmieniło się troszeczkę w Natolinie. Nie starczyło prawdopodobnie środków finansowych, tak jak ja powiedziałem, na całą infrastrukturę drogową, a więc na odpływ wody opadowej, kanalizacji i innych infrastruktury. I teraz to, co ja powiedziałem w pierwszej części sesji, że na aksamity, na drodze powiatowej, od początku do końca chcę projektować burzówkę, infrastrukturę całą, a później realizować zgodnie z możliwościami finansowymi. I o tym mówiłem, że taka infrastruktura jest potrzebna. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Rozumiem, że już nie ma więcej pytań, uwag, więc pozwolę sobie tylko króciutko przypomnieć Państwu radnym, że trzeba w sekretariacie złożyć oświadczenia majątkowe, ponieważ termin upływa 2 stycznia 2011 roku. Dla radnych również są naszykowane koperty, gdzie jest zawiadomienie o zaplanowanych komisjach, komisjach oświaty, komisji rozwoju, wspólnej komisji i proponowany termin sesji, tak zwanej sesji budżetowej. Są również tutaj podłączone materiały na wniosek pani przewodniczącej Komisji Oświaty, tak zwane jednostkowe preliminarze szkół i straży, żebyście państwo radni zorientowali się, z czego wynikają pewne cyfry umieszczone w projekcie budżetu. To ja bym miała tyle i ponieważ już wyczerpaliśmy wszystkie... Aha, jeszcze pan wójt. No bardzo proszę, już się...
Tak, ale krótko. Pani przewodnicząca, szanowni radni i zaproszeni goście. Jak co roku na koniec my wręczamy kalendarze. Zwykle dokonuje się to na Wigilii. Jeżeli ktoś nie był na Wigilii, kalendarza gminnego nie pobrał, to bardzo proszę, jest do dyspozycji za potwierdzenie, bo no, trzeba się rozliczyć. Natomiast jest taki pan, który co roku przynosi nam kalendarze, pan Bogdan Geislerowicz, który również w tym roku dostarczył w ilości 30 sztuk, to są dla kalendarze dla radnych i dla państwa sołtysów. W związku z tym życząc wszystkiego najlepszego w imieniu pana Geislerowicza proszę o odebranie tej jakiejś suweniru na przyszły rok. Ja ze swojej strony też życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego.
Dziękuję bardzo. Zamykam posiedzenie trzeciej sesji Rady Gminy Nowosolna, a ponieważ jest to ostatnia sesja w tym roku, korzystając z okazji, chciałabym życzyć wszystkim radnym, panu wójtowi, pracownikom urzędu oraz zaproszonym gościom wszystkiego najlepszego w nowym roku, dużo pomyślności, żeby się spełniły państwa marzenia, które sobie państwo po cichu zaplanowaliście na nowy rok. Życzę również satysfakcji w pracy samorządowej, żeby ta satysfakcja przełożyła się na zadowolenie naszej społeczności w gminie Nowosolna. Życzę satysfakcji również z pracy zawodowej. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich państwa, dla państwa rodzin w nowym roku. A żeby tradycji stało się zadość, żeby pożegnać